Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Dziękujemy ojcu Grzegorzowi Wosiowi za przekazanie głosu do Dębowca. Jak ojciec Grzegorz wspomniał, gościnne sanktuarium. Obok mnie ojciec prowincja, ojciec kustosz i nasi znamienici goście, którzy otaczają ten stół tutaj w takim przygotowanym studio, przygotowanym przez naszych realizatorów, pana Krzysztofa oraz pana Pawła, który z nami jest. Pozdrawiamy, cieszymy się, dziękujemy już za tę posługę wraz z nami. Moi drodzy, dziś spotkanie rodziny Radia Maryja w Bazylice Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, a spotykamy się tutaj takim dniu szczególnym, bo dzisiaj 19 września, prawda? Zatem 176 lat temu, dokładnie w La Salette objawiła się Matka Boża, a my jesteśmy w tym polskim La Salette, stąd też ta radość, że ipsa diem przebywamy w tym miejscu, że możemy uczestniczyć również w odpuście i ufamy, że uczestnicząc w dzisiejszej mszy świętej, ci wszyscy spośród naszych drogich radiosłuchaczy, telewizów, podczas sprawowanej Eucharystii również i mieli tę sposobność, aby odpust uzyskać. Moi drodzy, tym bardziej, że wpatrując się w hasło tegorocznego odpustu tutaj w Dębowcu, który trwa kilka dni, z tego co się orientujemy, ale tu myślę, że ksiądz superior, ksiądz kustosz, ojciec prowincja w sposób znamienity na ten temat opowiedzą, ale przed tym to jeszcze tak poszerzmy to grono osób, które jest przy tym stole, abyśmy wiedzieli, kto w ogóle z nami jest. Mianowicie ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja polskiej prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette, księże prowincjale, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ksiądz Paweł Raczyński, kustosz sanktuarium w Dębowcu.
Witam bardzo serdecznie.
Ksiądz Bohdan Dudko, dyrektor Domu Rekolekcyjnego Centrum Pojednania w Dębowcu.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Oczywiście wymienieni księża to misjonarze Matki Bożej z La Salette, księża Saletyni. A nasze grono jakże znamienicie ubogacają również osoby świeckie. Pani Teresa Tasarz, nauczycielka języka angielskiego, z tego co się zdążyłem dowiedzieć.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Oraz pan Krzysztof Duda, który z zawodu jest grafikiem komputerowym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór.
Na wieki wieków. Amen. Dodajmy tylko, nadmieńmy już na wstępie. Pan Krzysztof dzisiaj do domu swojego rodzinnego przywiózł dwa skarby. Dwa skarby, panie Krzysztofie. Dwa skarby, to pokazuje jeden, ale dwa, jednak po pewnego rodzaju zamyśleniu dwa. Okazało się, że dwa skarby. Panie Krzysztofie, co to za dwa skarby pan przywiózł dzisiaj do domu? Powie nam pan?
Tak, zgadza się. Dwa skarby dzisiaj przywiozłem, konkretnie ze szpitala, mianowicie moją kochaną żonę Magdalenę, no i szóste dziecko, synka Adama.
Adam, człowiek, proszę. Panie Krzysztofie, to a jak małżonka ma na imię?
Magdalena.
To proszę jeszcze wymienić piątkę pozostałych dzieci.
Dobrze. W takim razie po kolei Wojciech, Aleksandra, Michał, Jan, Stanisław, no i teraz Adam.
Winszujemy, panie Krzysztofie, proszę uściskać małżonkę i wszystkie dzieciaki, całą rodzinę. I to Boże błogosławieństwo niech towarzyszy, niech również Matka Boża Saletyńska prowadzi w tym pięknym powołaniu męża, ojca, również jeśli chodzi o małżonkę, żonę i matki.
Bóg zapłać.
A my, moi drodzy, dzisiaj w tym urokliwym sanktuarium Bazylice Mniejszej, 2000, księże superiorze 12, tak? Został podniesiony do godności
tak,
bazyliki,
tak, dokładnie, tutaj
sanktuarium. I odpust trwa ile?
Zaczyna się w czwartek, ten wrześniowy, od czwartku do niedzieli. Jak jest spotkanie rodziny Radia Maryja, to przeciągamy go o ten dzień dłużej jeszcze, żebyśmy razem tutaj świętowali do poniedziałku.
I w tym roku, księże prowincjale, zresztą słyszeliśmy z ust księdza superiora, że ksiądz prowincjał przez cały ten czas był tutaj na miejscu i jest obecny. Temu wydarzeniu towarzyszy taki znamienity tytuł, hasło Pojednanie i pokój. Dlaczegoż takie hasło, taki tytuł? I księże prowincjale, dlaczego również i temat naszego spotkania, zresztą myślę, że z jednej strony bardzo ciekawy, z drugiej strony bardzo też taki praktyczny. Bardzo praktyczny, ponieważ brzmi ten temat sakrament pojednania, myślnik, przygotowanie do spowiedzi. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi. Dlaczego akurat właśnie takie hasło i dlaczego taki temat został wybrany na tę myśl przewodnią naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych z sanktuarium w Dębowcu?
Te tematy odpustów, duszpasterskie tematy zawsze staramy się z księdzem Pawłem, z księdzem kustoszem ustalać wcześniej. I to jest oczywiste, że tutaj w Dębowcu, w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, takim głównym tematem refleksji jest pojednanie, dlatego że Maryja przyszła do La Salette z orędziem, w którym mówiła o potrzebie, konieczności pojednania człowieka z Bogiem. Ale też czas mamy trudny, też ze względu na toczącą się za wschodnią granicą wojnę, ale my też będąc w zgromadzeniu międzynarodowym tak boleśnie przeżywamy wszystkie te sytuacje, kiedy nasi współbracia z różnych powodów muszą chociażby uciekać, czy jakoś tak właśnie boleśnie też doświadczać skutków różnego rodzaju przewrotów politycznych. Taka sytuacja była przed rokiem, przed dwoma laty w Mozambiku, gdzie mamy też otwartą misję. Taka sytuacja jest teraz w Mianmie, czyli dawnej Birmie. Więc nam się kiedyś wydawało, że Europa będzie na tyle spokojna, że skutków wojny nie będziemy doświadczać, że to są rzeczy, których może właśnie doświadczają ludzie gdzieś indziej, czy nasi współbracia, którzy w takich trudnych miejscach pracują, a tutaj od 2014 roku i szczególnie teraz, kiedy te działania wojenne na Ukrainie tak wyeskalowały, też boleśnie tego doświadczamy. Co dzieje się z życiem człowieka, kiedy no, najpierw w sercu, a potem w społeczeństwie, czy właśnie w tej sytuacji politycznej brakuje pokoju. Stąd ten temat, pojednanie i pokój. Ale też tak jak rozmawialiśmy z księdzem Pawłem, ustalając temat tego odpustu, to doszliśmy do wniosku, że to nie są rzeczy jakoś od siebie bardzo odległe, ponieważ pokój rodzi się wszędzie tam, gdzie człowiek jest pojednany z Bogiem najpierw i rodzi się pokój w jego sercu, ale też jeśli człowiek jest pojednany z drugim człowiekiem, ze swoim bliźnim, to też to jest taki poważny krok do tego, żeby utrwalać, umacniać pokój w relacjach międzyludzkich, w społeczeństwie. No nam się czasem wydaje, że pokój jest owocem, że do pokoju można dojść przez przemoc. I to jest chyba największy błąd, jaki możemy w myśleniu popełnić. Jeśli przyjmiemy dar pojednania od Pana Boga i będziemy to pojednanie też rozwijać między ludźmi, to tak naprawdę wtedy może nastąpić prawdziwy pokój.
Zatem wywołany już ksiądz Paweł, ksiądz kustosz tutejszego sanktuarium dębowieckiego Matki Bożej z La Salette. Księże kustoszu, temat sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi, ale od strony nie tyle spowiednika, co penitenta, bo jako kapłani to nie jesteśmy zwolnieni przecież z sakramentu pokuty i pojednania, tylko co rusz do tej kraty klękamy, również z tej drugiej strony konfesjonału i również się przygotowujemy do tego sakramentu. W księdza życiu sakrament pokuty i pojednania, jaką rolę odgrywa?
No, sakrament jest jeden z ważniejszych dla mnie. Też w takim doświadczeniu właśnie doświadczania Bożego miłosierdzia. I widzę też, jak to się wszystko się zmienia ciągle. Od takiego przechodzenia, że coraz mniej jakby koncentrowania się tylko na swoich grzechach, ale na tej drodze, która prowadzi, by spotykać się z Jezusem, by spotykać się z miłosierdziem i że coraz łatwiej mi jest, też widzę, jakby otwierać swoje serce. Nie? Nie muszę chować, że to jest jakiś jest lęk, nie? I widzę, że to jest moja jakaś droga. Bardzo mi pomogło jeszcze, pamiętam, w szkole średniej, też pod jakimś takim natchnieniem poprosić jednego księdza, żeby mógł się stale u niego spowiadać. I to mi też, to był taki pierwszy taki moment, gdzie widziałem, jak to zaczęło pomagać mi w życiu, bo z jednej strony czasami trochę się znałem tego księdza i wstydziłem, ale później widziałem, że to się bardziej koncentrowałem na sobie, na swoich grzechach, a spotykać się z Panem Bogiem. Później też w całym takim, ten sakrament też pomagał mi w rozeznawaniu mojego powołania wtedy, więc taka, którą może już bardzo szybko, chociaż no może niektórzy jeszcze szybciej to doświadczyli, nie? Ale pamiętam to przejście, że jako dziecko, nie, się spowiadasz. Ja spowiadałem się w miarę regularnie, byłem ministrantem, lektorem, to jakoś mi towarzyszyła taka regularna spowiedź, ale później jakby krok dalej, że właśnie, że stały spowiednik. A seminarium już później też jest taką łaską ojca duchownego i wprowadzenia, że ta regularna spowiedź jest ważna i jest bardzo potrzebna i konieczna. I wiem, że też jak wchodziłem w kapłaństwo, to jakoś chciałem od początku tego pilnować i szukać właśnie takiej możliwości, żeby się spowiadać regularnie. I myślę, że tutaj też we wspólnocie nawet, jak przyszedłem, to bracia chcieli i dwa razy też w miesiącu przyjeżdża spowiednik z zewnątrz, tak żeby była możliwość. Myśmy też szafując tym sakramentem, sami spowiadając innych, myśmy zaczynali od tego, że potrzebujemy tego Bożego miłosierdzia.
Panie Krzysztofie, w małżeństwie to pan już, albo dopiero ile lat w małżeństwie?
11 lat jesteśmy po ślubie.
11 lat, proszę. I sakrament pokuty i pojednania w życiu małżeńskim i rodzinnym?
Myślę, że odgrywa kluczową rolę w naszym życiu, w życiu małżeńskim i rodzinnym. Tutaj ksiądz prowincjał wspomniał o pokoju. Myślę, że pokój serca jest jak gdyby takim owocem sakramentu pojednania. Spotykamy się z żywym Jezusem, z żywym miłosierdziem, który przebacza nam nasze grzechy. Nasze grzechy giną jak iskra w oceanie. Także zdajemy sobie z tego sprawę, że wszystko, co robimy źle w życiu, zostaje nam przebaczone. Nie wracamy już do tego. I właśnie przez tą świadomość po odejściu od kraty konfesjonału mam w sercu pokój. Tak samo, takie same odczucie ma żona. Co to powoduje w życiu małżeńskim? W życiu małżeńskim to powoduje, że nie wstydzimy się uczuć przy dzieciach, nie kłócimy się. Nasze życie codzienne staramy się oprzeć na Panu Bogu, na modlitwie, na Eucharystii, jeżeli jest taka możliwość, na codziennej nawet Eucharystii. Czyli jak gdyby skupiamy się głównie na Panu Bogu, na takim głównym celem naszego życia jest życie wieczne, prawda? Czyli Pan Bóg. Co jeszcze daje nam sakrament pokuty? No te priorytety takie w życiu małżeńskim, czyli na pierwszym miejscu Pan Bóg, na drugim miejscu my jako małżonkowie, na trzecim dzieci i tak dalej.
A Pani Tereso, spoglądając na Pani doświadczenie również życiowe w względzie sakramentu pokuty i pojednania i w kontekście przygotowania do tego sakramentu, bo to przygotowanie jest dość kluczowym elementem w tymże sakramencie, w jego przeżyciu i następnie w pewnego rodzaju również skutka tego sakramentu, które następnie przelewają się na naszą codzienność. Jak Pani spogląda na ten sakrament, zwłaszcza właśnie w kontekście tego przygotowania się do sakramentu? Co dla Pani jest tutaj najważniejsze z tej praktyki swojej życiowej?
Na przestrzeni lat moja relacja z Panem Jezusem Miłosiernym w sakramencie spowiedzi bardzo się zmieniała. Najpierw dużo było w tym przygotowaniu lęku i właśnie tak jak ksiądz prowincjał wspominał o tym niebezpieczeństwie koncentrowania się na sobie i swoich grzechach, ale ciągle starałam się o taką relację właśnie z Panem Jezusem Miłosiernym, żeby odkrywać istotę Jego miłosierdzia, żeby zabierał mi ten lęk. Więc no, bardzo ważnym dla mnie zawsze było i jest nadal modlitwa za siebie i za kapłana, rachunek sumienia oparty o 10 przykazań Bożych, przykazania kościelne, główne grzechy i przede wszystkim no, ofiarowanie Panu Bogu każdej spowiedzi świętej podczas Eucharystii, kiedy dziękuję Mu za wszystkie sakramenty, bo wszystkie są dla mnie bardzo ważne, ale wyjątkowo właśnie, gdy chodzi o sakrament spowiedzi, jest on dla mnie istotny. I dużą zmianą w moim życiu było przeczytanie świadectwa Kataliny Rivas, kiedy Pan Jezus tłumaczył jej, na czym polega istota spowiedzi, pokazując dwie osoby przygotowujące się do tej spowiedzi. Dziewczynę, która była bardzo pobożnie usposobiona, przygotowując się do spowiedzi, i mężczyznę, który przyszedł do kościoła i bardzo się rozpraszał. Kiedy ta dziewczyna po tej solidnej spowiedzi zakończyła już ten sakrament, Pan Jezus nagle podszedł do tej dziewczyny, ucałował ją w policzek i tego kapłana również, a w ogóle w czasie całej spowiedzi, co jest najważniejsze, nie było kapłana w konfesjonale, tylko był żywy Pan Jezus. Natomiast mężczyzna, który był bardzo rozproszony, rozproszyła go też wchodząca do kościoła nieskromnie ubrana kobieta, nie modlił się, rozglądał się, był bardzo kuszony przez złe duchy i jego spowiedź nie przyniosła oczekiwanych owoców. To bardzo przeżyłam, to świadectwo. Ono mnie tak postawiło do pionu, żebym wreszcie uwierzyła, że tam nie siedzi kapłan, tylko żywy Jezus. Również świadectwo, to mogę powiedzieć, ponieważ Michał Wróblewski jest misjonarzem, jest ewangelizatorem, który głosi rekolekcje. Kiedyś słuchałam jego świadectwa w Wejherowie i właśnie on mówił o tym, że zwraca się do Pana Jezusa w sakramencie spowiedzi tak bardzo bezpośrednio, tak wprost i właśnie to pomogło mi, kiedy przekroczyłam ten próg, żeby nie mówić tak sucho swoich grzechów, tylko zwracać się bezpośrednio: Panie Jezu, przepraszam Cię za to, za to, za to. Dlatego też no, przeżywanie przeze mnie spowiedzi diametralnie się zmieniło, bo idę do tych kratek konfesjonału i ja wiem, że mam tego żywego Pana Jezusa tam za tymi kratkami i że z Nim naprawdę rozmawiam. Więc no, to jest takie moje doświadczenie. Może jeszcze coś o przygotowaniu mogę dodać. No to z takiego doświadczenia, z którym żyję w posłudze, pomagając przy rekolekcjach ze spowiedzią generalną, przygotowujemy się przez post o chlebie i wodzie, przez modlitwę okrycia krwią Pana Jezusa oraz no, przez dużo, dużo, dużo modlitwy takiej indywidualnej, polecania tych rekolekcji i spowiedzi Panu Jezusowi, żeby jak najwięcej zostawić tej przestrzeni duchowej do działania Ducha Świętego, żeby mógł otworzyć wszystkie miejsca, które jeszcze nie zostały oddane Bożemu Miłosierdziu.
Niech tak się stanie. Tutaj Pani Teresa oraz Pan Krzysztof także dzielicie się swoim doświadczeniem i taką pewnego rodzaju pomocą wraz tutaj z księżmi salentynami w Domu Rekolekcyjnym Centrum Pojednania w Dębowcu, prawda? To też jest też tytuł do naszego spotkania tutaj wraz z Państwem. Księże Bohdanie, jeśli chodzi o sakrament pojednania, pokuty i pojednania, prawda? Mamy przygotowanie. Przygotowanie dalsze i przygotowanie bezpośrednie. Takie dwie rzeczywistości. Jeśli chodzi o to przygotowanie dalsze, czym ono jest? A jeśli chodzi o to bezpośrednie, księże Bohdanie, czy to jest to przygotowanie do spowiedzi tuż, kiedy stoimy przed kratkami konfesjonału w kolejce? Czy to o takie przygotowanie chodzi, czy też jednak o nieco inne?
Myślę, że Teresa tu troszeczkę światła nam dała, mówiąc o tym przygotowaniu. Ale zanim ten temat podejmę jeszcze, to chciałbym też powiedzieć o swoim doświadczeniu. Im starszy jestem, to coraz bardziej ten sakrament pojednania dla mnie jest taką tajemnicą radości jako dziecka Bożego, jako Syna i Boga jako Ojca. I tak ostatnio ta Ewangelia o Synu Marnotrawnym, chyba była ze 2 czy 3 tygodnie temu, to ten Syn tak się skupia na tym, co zrobił. Ja zobaczyłem, że ja też wiele razy się skupiałem na moich grzechach, na tym, co ja zrobiłem. I tak planuję przy tym rachunku sumienia, co ja mam wyznać. Ale zobaczyłem tego Ojca, który w ogóle prawie nie słucha. On ma jedną rzecz tylko w głowie, żeby sprawić, by jego Syn był szczęśliwy, zadowolony, radosny, żeby wszystko na nowo wróciło, żeby był szczęśliwy. I w ostatnim czasie takie doświadczenie sakramentu pojednania właśnie ma taki wymiar u mnie. No bezpośrednio jak przygotowujemy się do spowiedzi, to każdy z nas robi te rzeczy takie podstawowe. Rachunek sumienia, wgląda w swoje wnętrze, ale przede wszystkim zaczyna się to modlitwą. Modlę się, przyzywam Ducha Świętego, żeby ten Duch Święty wewnątrz mnie przekonał, że jestem grzesznikiem, że grzeszę, ale z drugiej strony przekonał mnie, że jest dla mnie miłosierdzie, przebaczenie, że jest Ojciec, który mnie kocha, że mogę zawsze do Niego wracać, że mogę wiele rzeczy zrobić złych, ale mam zawsze u Niego przebaczenie. To, co jest potrzebne, żeby moja spowiedź była szczera, żebym był uczciwy, no, żeby wyznawał, mając takie skruszone serce. Ja nie mam takiego daru, a widziałem w czasie lat kapłaństwa, że są osoby, które mają dar łez płakania nad swoim grzechem. Nie, że zobaczyłem, że są osoby, które naprawdę mają skruszone serce. Że nawet jeśli nie wyznawali jakichś wielkich grzechów, to pojawiały się łzy, które mówiły o tej głębokiej więzi z Bogiem, tej relacji takiej bardzo intymnej i że ten grzech właśnie naruszył to. Także to są takie, myślę, że te podstawowe. No i też oczywiście, żebyśmy nie szli do spowiedzi z biegu, z marszu, z ulicy, jak się mówi bezpośrednio, nie? Co nieraz też bywa, się też zdarza. Natomiast to dalsze, ja podziwiam tu ekipę, która prowadzi rekolekcję o spowiedzi, że ludzie się przygotowują miesiącami, że naprawdę poszczą, podejmują te wyzwania takie pokutne, że modlą się, że adorują, że spędzają długi czas na modlitwie i też Pan Bóg daje łaskę, żeby idąc, prosząc o pojednanie z Bogiem, też wcześniej też wychodzą, szukają pojednania z drugim człowiekiem, nie szukając doświadczenia przebaczenia od drugiego.
Bardzo dziękuję, księże Bogdanie, za to wprowadzenie, za to zarysowanie oczywiście tego kontekstu przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania i zwłaszcza za te słowa o tym, żeby nie robić tego tak z marszu, ad hoc, aby też z wielkim szacunkiem i misterium podchodzić do tegoż sakramentu, który jest dla nas wielkim darem, często niedocenianym, często też pewnego rodzaju takim z lękiem przeżywanym, niewłaściwym lękiem. Tutaj ksiądz wspomniał o tym darze łez, to jest przepiękne, że ktoś potrafi zapłakać nad swoim grzechem, nad swoją taką może beznadzieją, prawda, tą duchową, choć dla osób wierzących nie ma beznadziei, bo z martwych stałem zawsze jest ta nadzieja. I te 5 warunków sakramentu pokoju i pojednania, od tego trzeba nam wyjść i zacząć, prawda, to rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, jeszcze raz powiedź, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, prawda? To jest takie chyba ABC, punkt wyjścia w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania, a to chyba też nie do końca jest tak, że przystępując do tego sakramentu zawsze i wszędzie pamiętamy o tych 5 warunkach, nie 4, nie 3, nie 2, tylko 5 warunkach sakramentu pokuty i pojednania w naszym życiu.
Jeśli można dodać, to patrząc na całą historię zbawienia, to ona jest przeplatana grzechem człowieka i przebaczeniem Boga. Nie? Ten lud Izraela, który wędruje, to ma to doświadczenie takie. I to jest jakaś pewna tajemnica, która też staje się udziałem naszym. Przebaczenie ze strony Boga, pojednanie ze strony Boga. Ale ten lud Izrael też ma takie doświadczenie, które Kościół ma teraz. Nie? Bo my, kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, to wiemy, że to wszystko w tym ukrzyżowanym, zmartwychwstałym otrzymujemy nowe życie od Niego. Nie? Że sakrament pojednania to nie polega tylko na tym, że ja wyznaję moje grzechy i załatwiam jakąś rzecz do załatwienia, tylko że w sakramencie pojednania jestem zanurzony jakby wewnętrznościach Boga, to miłosierdzie Jego, że On mnie rodzi na nowo, że po prostu ja staję się nowym człowiekiem. Bo można jakby zewnętrznie mieć doświadczenie, się wyspowiadałem, ale dalej jestem starym człowiekiem.
A tu chodzi o to, żeby te stare łupy z nas spadały, a urodził się nieustannie nowy człowiek. Co to znaczy? Myślę, że również o tym dzisiaj sobie powiemy, bo czasem te słowa są dla niektórych takie oczywiste, a dla niektórych są to trudne słowa. Co to znaczy, i zwłaszcza jak to w praktyce zrobić? To jest, myślę, że klucz także naszego spotkania. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, realizowanych z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie dziś trwa spotkanie rodziny Radia Maryja. Stąd też bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy i mam taką gorącą prośbę, aby może teraz, jeśli mamy taką możliwość, chęć, sięgnąć po coś do pisania, jakąś karteczkę, czy to właśnie długopis, czy to w telefonie, żeby sobie zanotować. Dwa numery kontaktowe do naszego studia, bo wielkim bogactwem rozmów niedokończonych są radiosłuchacze i wasze, drodzy, doświadczenie, które jest jakże przebogate, zwłaszcza właśnie w tym dzisiejszym temacie sakramentu pojednania, przygotowania do tego sakramentu. Ileż mamy trudności niejednokrotnie sami, ale i wokół nas, prawda, nasi bliscy z tym sakramentem. Dlatego prosimy, jeśli macie tylko chęć, aby skontaktować się z nami, aby podzielić się swoim doświadczeniem, może podpytać, może poszukać również i pomocy w tym względzie, aby samemu dopomóc sobie, aby może też i tym, którzy są wokół nas, jakieś rady udzielić w tym względzie, aby z tego wielkiego skarbca móc zaczerpnąć, skarbca miłosierdzia Bożego i łask Bożych. Zatem jeśli mamy już coś przygotowane do pisania, do notowania, to pozwolę sobie te dwa numery, które tutaj pan Paweł z panem Krzysztofem przygotowali. Mianowicie pierwszy numer kontaktowy 693 112 200. Powtórzę, 693 112 200. Drugi jest niezmiernie podobny. 693 112 255. Powtórzę, 693 112 255. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi to temat, który realizujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, transmitowanych z Dębowca. Już po kilku taktach utworu muzycznego powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie z telefonicznym udziałem naszych drogich radiosłuchaczy.
zadania, Matko, karmisz tych, którzy Boga łakną. Zbawiciel, Tyś do Niego najkrótszą z dróg, Ty Mu przecież dałaś życie, bo tylko Ty, Matko pojednania, wiesz jak iść, by spotkać swego Pana, bo tylko Ty pojednania, Matko, wiesz jak żyć, by nastała jasność, bo tylko Ty, Matko pojednania, wiesz jak iść, by spotkać swego Pana, bo tylko Ty, pojednania, Matko, wiesz jak żyć, by nastała jasność.
Matko Pojednania, jakże ten utwór wybrany przez pana Pawła koresponduje z naszym dzisiejszym spotkaniem, tak będąc jeszcze na Apelu Jasnogórskim przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów niedokończonych tutaj w Dębowcu. Prowadzący ten apel w tej modlitwie przed procesją właśnie wypowiedział to wezwanie: Matko Boża, pojednawczyni grzeszników. Jakże to dla mnie osobiście takie było poruszające, że w tym miejscu każdego dnia przez tyle miesięcy, prawda, ten apel i ta modlitwa płynie właśnie za tych, którzy może mają trudność z sakramentem pokuty i pojednania. W jaki sposób przygotować się do tego sakramentu? O tym chcemy dzisiaj rozmawiać z Dębowca, wraz z nami pani Teresa Tasarz, pan Krzysztof Duda oraz księża Saletyni, ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincjał, ksiądz Paweł Raczyński oraz ksiądz Bohdan Dudką oraz nasi drodzy radiosłuchacze, których serdecznie pozdrawiam. Zapraszam również do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnę jeszcze numery kontaktowe 693 112 200 oraz drugi 693 112 255. 3 minuty po godzinie 22 odbierzmy telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się.
Tak. Halo.
Halo, proszę ojca, czy jestem słyszana?
Tak, tak, proszę bardzo. Halo? Halo, halo? Niestety, to może drugi telefon odbierzmy. Halo, halo?
Mieczysław z początku Polski.
Proszę, panie Mieczysławie.
Ja nie mogłem się dodzwonić, ale akurat się mi udało teraz. I chciałem coś, bo kiedyś była taka audycja odnośnie krzyża, nie? Słyszy mnie ksiądz?
Tak, słyszę, panie Mieczysławie.
No i moja świętej pamięci mamusia, a wystawiliśmy kaplicę tutaj na początku Polski w Rycerce przed Zwardoniem. I no i więc ja ten krzyż wykonałem po prostu, bo byłem w posiadaniu firmy, załóżmy, takiej stolarskiej. No i zrobiłem ten krzyż i potem przyjechał proboszcz do mnie tutaj i pyta się mi tak, a jaki będzie tytuł na tym krzyżu? No ja mówię, moja świętej pamięci małżonka, bo już też nie żyje, wymyśliła i powiedziała: Jezu, ufam Tobie, nie? I wyrzeźbiła to, no i postawiła ten krzyż, a ksiądz proboszcz mi zarzucił, czemu taki duży, a nie mniejszy, nie taki jak w Rajczy. Ja mówię, ale to jest rycerka, nie Rajcza. Ja to ukształtowałem w stosunku do tej kaplicy, żeby ten krzyż był ładny.
Panie Mieczysławie, a ja mam pytanie, czy ten krzyż stoi po dziś dzień?
Stoi, właśnie stoi.
Bogu niech będą dzięki, panie Mieczysławie, że on stoi. Niech on stoi i niech będzie również znakiem dla tych wszystkich, którzy obok pana domu przejeżdżają, znakiem tego, który jedna nas z Bogiem. Bogu niech będą dzięki, panie Mieczysławie, za właśnie te osoby, które w swoich domach, przy swoich posesjach, dawniej jak niejednokrotnie również i chociażby w murze budynku, prawda, gdzieś u szczytu była taka malutka kapliczka, tam stała jakaś figurka Matki Bożej, która też i była znakiem, że tu mieszkają ludzie wierzący. Bogu niech będą dzięki. Chcielibyśmy do tego wracać. Chcielibyśmy wracać do tego, aby krzyże w ogóle były w naszych domach, naszych ścianach, naszych pokoi, bo tego chyba niejednokrotnie troszeczkę brakuje. Tak troszkę jakbyśmy po prostu poganieli. A tam, gdzie pokaństwo, tam i zabobon się wkrada. Tam się różne, niestety, ale rzeczywistości wkradają, które nas nie budują duchowo. Panie Mieczysławie, bardzo panu dziękuję za ten telefon. Serdecznie pana pozdrawiam i też małżonkę polecamy w naszej modlitwie. Małżonka świętej pamięci. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, prosimy.
Kłania się Elżbieta z Warszawy. Serdecznie witam ojca Dawida, wielebny ojcze, kapłanów i zebranych gości. Zacznę od takiej osobistej bardzo refleksji, jeśli ojciec pozwoli. Ja chcę podziękować szczególnie pani Teresie za pełną głębi wypowiedź, taką bardzo bezpośrednią, poruszającą i serce, i umysł, bo czuję się duże doświadczenie, jeśli mi tak wolno.
Tak wolno powiedzieć, tak dokończę w imieniu pani Elżbiety, której po raz drugi niestety, ale nie udało się dokończyć swojej wypowiedzi. Pani Elżbieto, serdecznie panią pozdrawiamy. Dziękujemy również za te pani chęci, które pani okazuje, że się pani nie poddaje, a w sakramencie pokuty i pojednania to jest chyba bezcenne. Bezcenne, żeby nie poddawać się, żeby powstawać, żeby iść dalej, żeby nie trwać w słowości grzechu. Pani Tereso, wywołana przez panią Elżbietę.
Właśnie. Często przeżywam, jeżeli mam powiedzieć o osobistym doświadczeniu, a propos pytania, które ksiądz zadał, trwania w grzechu, właśnie przeżywam taki niesmak, kiedy przychodzę do Pana Jezusa z tymi samymi grzechami i wtedy sobie uświadamiam, jak mało Cię, Panie Jezu, znam, jak mało Ciebie, Boże, znam. Jesteś tak ogromną miłością i jeżeli świadoma byłabym w każdym momencie, jak bardzo, bardzo mnie kochasz, jak jesteś pełen czułości, łagodności, cierpliwości, czego często mi brakuje, to ze wstydu, że tak bardzo, przecież nawet tak bardzo po ludzku, że tak bardzo mnie kochasz, to sobie myślę, no jak można zranić kogoś, kto jest taki dla mnie dobry, taki no po prostu przepełniony delikatnością. I myślę, że właśnie tutaj może być takie clue, przynajmniej o sobie mogę powiedzieć, że za mało żyję Bożą miłością, świadomością, jak Bóg jest no właśnie dobry dla mnie. Koncentruję się bardziej na sobie zamiast na Bogu i wtedy po prostu upadam. A tak jak ktoś kiedyś mi powiedział, to znaczy w czasie rozważania Ewangelii, kiedy Piotr szedł po wodzie i Pan Jezus po prostu mówił, żeby odważnie szedł po tej wodzie, a Piotr, kiedy patrzył na Pana Jezusa, to szedł odważnie, natomiast kiedy popatrzył na to, co się wokół niego dzieje i jak gdyby skoncentrował na sobie, że on może w każdej chwili utonąć, no to w tym momencie zaczął tonąć. I wtedy rozważanie tej Ewangelii pomogło mi, żeby uświadomić sobie, że Pan Jezus to jest taki zakaz rozglądania się, tylko mam patrzeć przed siebie. Patrzeć bez mrugnięcia okiem w lewo, w prawo, w górę, w dół, cały czas wprost w Pana Jezusa. No i właśnie tego mi często brakuje w życiu, że zapominam tak patrzeć na Pana Jezusa i wtedy powracam do tych samych grzechów, ale wierzę bardzo i tutaj no, też chcę się tym podzielić w swojej całej bezradności, kiedy sobie nie radziłam z różnymi słabościami, nałogami, znaczy no, nie mam takich jakichś nałogów nadzwyczajnych, ale na przykład konkretne grzechy dla mnie są powtarzające się nałogami. Odkryłam moc przebywania w niepokalanym łonie Maryi, prosząc ją, by kiedy tam będę, w tym najbardziej bezpiecznym miejscu świata, żeby ona uzdrawiała, poczynając mnie na nowo z Panem Jezusem w swoim łonie, wszystkie rany i okresu prenatalnego, i rany grzechowe, życiowe, emocjonalne, uczuciowe, psychiczne, fizyczne. I powiem wam szczerze, że po prostu doświadczam ogromnej wewnętrznej przemiany, przebywając w łonie Matki Najświętszej. I to jest też dla mnie lekarstwo na różne takie problemy z trwaniem w grzechach.
Jeszcze trochę pociągnę ten temat, o którym mówiła pani Teresa i też jeszcze wcześniej ksiądz Bohdan. Dla nas duszpasterzy, dla spowiedników to jest czasem wielkie wyzwanie, żeby naszym penitentom uświadomić, żeby pogłębić w nich, no nie tylko na poziomie intelektualnym, ale na poziomie wiary to, że Pan Bóg się po prostu nie męczy naszymi grzechami, że On się nie zraża tym, czym my się zrażamy, że dla Pana Boga, który jest bogaty w miłosierdzie, to nie robi różnicy, tak można by powiedzieć kolokwialnie, czy ktoś przychodzi jeden raz z tym grzechem i już więcej nie przyjdzie, czy przychodzi setny raz, czy tysięczny, czy po prostu jest profesjonalistą w popełnianiu jakiegoś grzechu. Pan Bóg tak samo zawsze wybacza, z taką samą hojnością, z takim samym miłosierdziem, z takim samym też zaufaniem wobec nas, aczkolwiek On lepiej wie, że my często po prostu przez długi czas jeszcze nie będziemy w stanie się z jakiegoś grzechu podźwignąć, mimo tego, że On ciągle daje nam do tego łaskę. I myślę, że właśnie to, co jest najistotniejsze tutaj, no to zobaczyć, że Pan Bóg to nie jest ktoś, kto nas skrupulatnie rozlicza z jakiegoś takiego założonego planu, tylko ktoś, kto nas kocha nieskończenie bardziej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I myślę, że w tym, co wcześniej ksiądz Bohdan mówił, to przygotowanie dalsze do spowiedzi. To jest najistotniejsze, żeby zobaczyć, to jest z jednej strony wysiłek duszpasterza, a z drugiej strony zawsze musi być jakiś osobisty wysiłek tego penitenta, tego, kto chce się przygotować dobrze do spowiedzi, zobaczyć, że ja idę na spotkanie z Bogiem, który mnie kocha i który mi zawsze wybaczy, jeśli tylko choćby odrobinę będę żałował. Zawsze wybaczy, jeśli tylko będę odrobinę żałował.
Panie Krzysztofie, spoglądając tutaj w kierunku Pana i małżonki, o której tutaj myślimy teraz i pozdrawiamy również całą rodzinę, ta pomoc dzieciom w przygotowaniu się do sakramentu pokuty i pojednania, ponieważ myślę, że wielu rodziców dzisiaj boryka się z pewnego rodzaju takim trudem, sami zdając sobie sprawę z tego wielkiego skarbu, który posiadamy właśnie w postaci tego sakramentu, ale boleją nad tym, że no to młode pokolenie nie dostrzega tego skarbu. Niejednokrotnie gdzieś omija wręcz ten skarb, może nawet nie rozumiejąc sedna sakramentu pokuty i pojednania. Jak tutaj Państwo może radzicie sobie właśnie w tym, aby przekazywać dzieciom no, ten wielki skarb i umiejętność korzystania z niego?
Myślę, że jesteśmy na tym etapie, to znaczy nasz najstarszy syn skończył 10 lat, był u pierwszej komunii w tym roku, w maju, także ten rachunek sumienia jest jakby w formie takiej dziecięcej jeszcze u niego. Jeżeli chodzi o przekazanie, to na tym etapie, na którym jesteśmy, to myślę, że tutaj dzieci nas obserwują, jak my podchodzimy do tego tematu, jak my podchodzimy do tematu spowiedzi, do przygotowania się. Staramy się w domu przygotowywać do sakramentu pokuty, odmawiając rachunek sumienia. Więc tutaj dzieci obserwują, że się modlimy przed wyjściem do kościoła. Też staramy się z dziećmi właśnie wychodzić do kościoła, One obserwują to, że przystępujemy do kraty konfesjonału, następnie do sakramentu, do Komunii Świętej, prawda? Więc no, wszystko przed nami, że tak powiem, także...
To życzymy również, żeby to procentowało w życiu, bo to jest, myślę, że niesamowicie ważne, ten przykład, który pociąga, prawda? Słowa pouczają, a przykłady pociągają. Jak dzieci widzą rodziców, którzy się modlą, którzy również i przebaczają sobie, którzy się godzą, którzy otaczają się słowem miłości, to jest jak najwspanialsza katecheza, która jest głoszona. Jak najwspanialsza. Księże Bogdanie, ale wspominając myślami do tej wypowiedzi księdza o tych łzach nad swoim grzechem, czyli łzy to jest pewnego rodzaju też wyraz wstydu. Ja się wstydzę tak pozytywnie, prawda, tego, co jest moim udziałem. Ale jak tutaj rozgraniczyć wstyd od lęku, bo jest również i sporo osób, które lękają się przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Lękają się może pewnego rodzaju osądzenia, może lękają się tego, że jest tam kapłan, który na przykład, nie wiem, w danej parafii jest od X lat i doskonale zna każdego po imieniu i po nazwisku. Co on sobie pomyśli? Jak on mnie oceni? Jak tutaj z tym sobie poradzić? Ale zanim ksiądz zacznie mówić, to trzeba mikrofon wziąć jeszcze do rączki.
Przepraszam. Powiem z własnego doświadczenia. Pan Bóg dał mi taką łaskę, że przeżywam sakrament pojednania nie tylko czysto indywidualnie, że idę do księdza się wyspowiadać, ale że mogę spowiadać się we wspólnocie Kościoła. Jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej Pojednawczyni Grzeszników. I tu w sanktuarium my przynajmniej raz na miesiąc mamy liturgię pokutną. I to jest coś niezwykłego, ponieważ liturgia pokutna pozwala mi zobaczyć moje grzechy poprzez słuchanie Słowa Bożego. To Słowo Boże oświetla moje wnętrze i Słowo Boże też mi pokazuje, że jestem dzieckiem Bożym, że On mnie kocha, to coś było mówione, że ten lęk w ogóle znika, że ja nie muszę się bać. To też wszystko zależy od tego, na jakim etapie rozwoju duchowego jestem. Że jak to doświadczenie Boga jako mojego Ojca jest głębsze, to ten lęk staje się mniejszy. To co Teresa mówiła o tym ukryciu się w sercu Maryi, w łonie Maryi, nie? Że ja też mogę ukryć się w łonie Ojca, że tam znajduję właśnie moje życie, nie? Że jestem jak dziecko, biegnę do niego, więc to wszystko wyklucza świat jakiegoś lęku i strachu. Natomiast czymś dobrym jest, że jeżeli ja się wstydzę swojego grzechu, to jest naturalną rzeczą, że nikomu nie jest przyjemnie, nikt nie jest rozradowany, że zgrzeszył i upadł. Szczególnie wiemy, jeśli to dotyczy grzechów ciężkich, jakichś poważnych grzechów, gdzie naturalnie występuje wstyd. Ale ta celebracja liturgii pokutnej, gdzie gromadzimy się jako wspólnota Kościoła, wspólnota, która jest w drodze nawrócenia i wspólnota, która słyszy słowo i to samo słowo ją przywołuje do nawrócenia i ma to doświadczenie wyznawania grzechów, jakby też pośród wspólnoty Kościoła, że nikt nie musi się chować, ukrywać i lękać się, czy właśnie wstydzić się. To dla mnie, mówię, bardzo mi pomaga to przeżywanie wspólnotowe sakramentu pojednania. To jest dla mnie czymś bardzo głębokim moim przygotowaniem do spowiedzi. Potem dla mnie już nie ma żadnego znaczenia, kto spowiada wtedy na tej liturgii. Ja jestem, mogę pójść do każdego do spowiedzi.
Dziękujemy, księże Bogdanie. Tutaj już widzę, że ksiądz kustosz sięga po mikrofon, ale przed tym jeszcze, księże kustoszu, dajmy może pierwszeństwo radiosłuchaczom. Bardzo proszę, halo, halo.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Maria Dolnośląska, obecnie w sanatorium Ciechocinku. Właśnie pozdrawiam wszystkich, no i słuchających, i kapłanów, no i wszystkich chorych nawet, którzy mnie znają. Ale właśnie chciałam powiedzieć, no ja często chodzę co miesiąc do spowiedzi, to jest teraz. teraz przyznaję się, dzisiaj też byłam. I właśnie ja jestem taka jakaś, jeśli pójdę do spowiedzi, to taka, można powiedzieć, bardziej szczęśliwa. Dzisiaj patrząc na Pana Jezusa w górze, tak ruszyło mnie znów właśnie lekko sumienie. Dużo osób poszło, nawet tak się modliłam, mówię, żeby więcej Pan Jezus dzisiaj wysłuchał. No faktycznie tak, tak, ta męka Jezusa była przekazana w tej spowiedzi u ludzi, ale jeszcze może powiem bardziej jako opiekunka, długo już teraz na emeryturze, ale długo byłam państwowo i właśnie długo nie mogłam jednego Pana namówić do spowiedzi, było ciężko, postanowiłam pościć, postanowiłam tłumaczyć. Czasami łzy mi leciały, jak on nie chciał, powiedział, że nie jest zgodny. Właśnie później, no, ksiądz przychodził oczywiście do niego, do tej spowiedzi, że nie, ja mówię, tak, ja też nie jestem godna, dlatego chodzę często do spowiedzi, bo muszę, bo mimo, że chodzę codziennie do kościoła i na mszę, ale właśnie często do spowiedzi. I właśnie później po jakimś czasie, jak on już poszedł, przyjął księdza i wyspowiadał się, to powiedział tak, jakby umył się w jakiejś wannie, w wodzie czystej i stał się taki lekki, taki inny. Łzy mi leciały jeszcze bardziej z radości. Inny przypadek też nie mogłam przekonać, ale dało radę. 15 lat nie był u spowiedzi. Mimo, że leżąca osoba ponad 50 lat, ale właśnie długo nie była w spowiedzi. Początkowo się nie przyznawał, ile lat, wiedziałam w różnych związkach, ale też, jeszcze żyje, ktoś inny się zajmuje oczywiście opieką, mimo że te kursy pokończami pielęgniarskie i opiekuńcze.
Pani Bożeno Mario, wielki Bóg zapaść, Pani Bożeno, bo to myślę, że jeszcze moglibyśmy dużo tych przykładów, bo widzę, że to Pani doświadczenie jest niezmiernie bogate, za co też niezmiernie dziękuję, że Pani się z tego tym doświadczeniem chce dzielić, ale też i cieszę się jako duszpasterz, myślę, że wszyscy tutaj księża, właśnie z tej posługi Pani, takiego Samarytanina w tym wymiarze duchowym, że Pani nie zniechęcała się i była tą, która podprowadzała do tych zdrojów Bożego Miłosierdzia, do tego sakramentu. Za to też bardzo Pani dziękujemy, bo to jest niezmiernie ważna posługa, niezmiernie, najważniejsza. To, co możemy zrobić dla drugiego człowieka, pomóż mu dotrzeć do sakramentu pokuty i pojednania, pomóż mu dotrzeć w ogóle do sakramentów. Nie ma nic cenniejszego, nie ma nic piękniejszego i wartościowego, co możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego tego Pani bardzo gratulujemy, takiej właśnie postawy tego, który prowadzi drugiego. Tutaj Pani Bożena Maria takie dwa tematy poruszyła, księży kustoszu. Częsta spowiedź. Powiedziała Pani Maria, że ja się często spowiadam co miesiąc. Co to znaczy częsta spowiedź, prawda? To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, to nawiązując do również i tej wypowiedzi o trudności przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Pani Bożena Maria wspomniała o osobach starszych. Jest wiele takich osób, prawda? O zgrozo, czas COVID-u, ileż ludzi umierało bez sakramentu pokuty i pojednania, bez dostępu w ogóle do jakichkolwiek sakramentów, bez dostępu do kapłana. Jak wielka to była pustynia niejednokrotnie duchowa w tym względzie. O zgrozo. Ale spójrzmy na drugi koniec. To znaczy młodzież, ludzie młodzi. Ileż dzisiaj rodzice łez toczą nad tym, że ludzie młodzi są daleko od Kościoła, są daleko od sakramentu pokuty i pojednania. Ksiądz jako duszpasterz, jako kustosz tego sanktuarium znamienitego, właśnie gdzie jest ta Matka Boża pojednania, co takim rodzicom radzi? Co oni mogą uczynić?
Tak, ja muszę powiedzieć, że cieszę się, że dużo osób przyjeżdża tutaj do spowiedzi. Od początku moje doświadczenie, jak tutaj usiadłem do konfesjonału, bo to jest nieduża miejscowość, że tych ludzi było tak wielu. I to jest taka nasza radość i chcemy czekać i chcemy służyć nie tylko jakby tutaj lokalnie. Wiele osób przyjeżdża. Myślę, że to jest właśnie te łzy Maryi, ta jej bliskość, to,
często jest taki moment, że ktoś przyjeżdża, daje trochę sobie czasu i taką tą pielgrzymką i chce przystąpić do, spowiedzi, chce tego pojednania. Chcę może nawet trochę więcej czasu jakoś poświęcić na to i to się już zaczyna pewnie z tym pielgrzymowaniem, z tym wyjazdem z tego domu, z tym wyjściem z domu. Więc to jest taka radość. A w jaki sposób pomóc? Ja myślę o czymś, co jest ważne i to, co mówimy o tym przygotowaniu, o modlitwie, która jakby poprzedza o słuchaniu Słowa Bożego. Jeżeli tego nie ma, to dlatego młodzi często rezygnują ze spowiedzi, bo oni są uczeni, nie, że do pielgrzymowania jeszcze przychodzą i muszą tam, są zaproszeni, czasami bardziej rygorystycznie, czasami mniej, do tego, żeby się spowiadać. Ale jeżeli oni nie słuchają słowa, przestają się modlić, to później to zostaje bardzo puste i łatwo zły duch przychodzi i mówi, że to jest niepotrzebne. I czasami chyba trochę trzeba cierpliwości, czy tutaj, co pani Teresa mówiła, musimy się modlić też o ducha godności, nie? Bo tu gniewem i siłą nikogo nie zmusimy do sakramentu pojednania, nie? Możemy, nie, ktoś dlatego, że tam możemy go zastraszyć i pójdzie, ale to nie będzie spotkanie z Panem Jezusem, nie? On nie otworzy swojego serca. I trzeba cierpieć i modlić się za tą osobę i zachęcać, żeby zobaczyła, bo jak ktoś poświęci trochę czasu na modlitwę i na słuchanie Słowa Bożego i zobaczy, że to jest prawda, że jesteśmy grzesznikami, że spowiadamy się co miesiąc regularnie, nie? To znaczy, że często, że ja mogę powiedzieć, że przez miesiąc mogę nie mieć grzechu ciężkiego, ale idę, bo to jest łaska. Sakrament pojednania jest łaską. Ja przychodzę i chcę, żeby Pan Bóg mi dawał swoje miłosierdzie, dlatego, że jestem grzesznikiem, popełniamy te grzechy. Każdego dnia kończymy, dzisiaj mogę być u spowiedzi i dzisiaj też grzeszę. Odwracam się od Pana Boga. Jak słucham słowa codziennie, to myślę sobie o tym, że to jest taka ogromna pomoc, nie? Że słucham i w tym słowie odnajduję się, że jestem grzesznikiem, nie? Że to słowo pokazuje mi, że tak, że jestem jak Abraham, nie? Który nie wierzy Panu Bogu, albo kombinuje trochę po swojemu. Z jednej strony chcę dobrze, ale gdzieś tam jeszcze te moje myśli mi towarzyszą. Jak ja się zobaczę w tym, że to jestem tak jak On, to wtedy wołam o Boże miłosierdzie, nie? I to też mnie już przygotowuje, że później jak uklęknę, czy stanę przed kapłanem i wyznam swoje grzechy, one nie musi być ich nie wiadomo jak dużo, to konkretnie, które mam oświetlone, to proszę o to Boże miłosierdzie. Nie zajmuję się innymi, nie? Ja staję jako grzesznik, że ja mam tą skruchę i widzę, że jestem grzesznikiem i chcę powiedzieć właśnie o tej radości, bo myślę, że jest też taką ogromną pomocą to, co mówiliśmy tutaj, kaplica Wieczystej Adoracji, która jest prawie rok, od 11 miesięcy, teraz już dzień i noc, że właśnie ta dłuższa modlitwa, to wiele osób też daje takie świadectwo, że ktoś pójdzie i jest godzinę czasu i że to pomaga właśnie jakby otworzyć swoje serce na Boże miłosierdzie. I że to jest chyba też taka pomoc, nie? Żeby modlić się. Pan Bóg ma swoje dotarcia do osób i to nie jest tak, że tylko spowiadamy się już od pierwszej komunii, wszyscy tak głęboko i jesteśmy. Pan Bóg dotyka, może nawet jak tutaj jak są te rekolekcje o spowiedzi, to jest niesamowite, bo są różne osoby, nie? I są takie, które gdzieś tam czasami nawet i dawno nie były u spowiedzi, albo bardzo gdzieś tam pobieżnie się spowiadały i Pan Bóg pozwoli, przygotują się i to może być jakiś taki początek czegoś nowszego, że ta spowiedź nie jest męczarnią, nie jest nakazem, że ja muszę co miesiąc się spowiadać, tylko jest taką łaską, że chcę korzystać z Bożego miłosierdzia.
Bóg zapłać. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi to temat naszego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy u księży misjonarzy Saletynów w Dębowcu. Wraz z nami także osoby świeckie, pani Teresa Tasarz oraz pan Krzysztof Duda. I nasi drodzy radiosłuchacze, których już za chwileczkę odbieramy, od których odbieramy kolejne telefony. Przypomnę te numery 693 112 200. oraz 693 112 255. Na zegarach 22:29, zatem chwila przerwy muzycznej i powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania.
Ciężkie ramię Twego Syna w lazaret, łzami zlana twarz matczyna w lazaret. Krew czerwona nasza wina, świata życia zła godzina w lazaret, w lazaret, w lazaret. Już blisko stąd do nieba, tak daleko ziemia, kilka kroków by dosięgnąć wiecznego zbawienia. A Ty, Matko Saletyńska, chowasz twarz
Blazalet, blazalet, blazalet. Matka Boża z La Salette, 176. rocznica objawień, dokładnie dziś, 19 września 2022 roku. Stąd też znajdujemy się w polskim La Salette w Dębowcu, gdzie posługują księżami misjonarze saletyni, którzy przybyli tutaj 112 lat temu, jak słyszeliśmy dzisiaj z ust księdza prowincjała, a 110 lat temu pierwszy odpust tutaj miał miejsce, jak ojciec kustosz pokazywał w małej kaplicy, teraz kaplica domowa, z tego co rozumiem, domu rekolekcyjnego. A my podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych podejmujemy temat sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi. Bardzo proszę, odbierzmy kolejny telefon. Halo?
Tak będzie pochwalone Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław pod Jarosławia.
Prosimy, panie Jarosławia.
W dzienniczku siostry Faustyny wyczytałem, żeby dusza sama nie wybierała sobie spowiednika, tylko o tego spowiednika dla siebie modliła się długo. Ja się modliłem do Matki Boskiej Saletyńskiej bardzo długo. Ale nie otrzymałem nic, nie wiem, kto będzie moim spowiednikiem. Nie zakodowało mi się. Pojechałem do Rzeszowa, do Matki Boskiej Saletyńskiej, kłócić się, Matko Najświętsza. W tej figurze masz tyle lat, to i ja. Jak długo mogę się modlić? Ja tu mogę przyjechać raz w miesiącu. Przecież tylko mam 40 kilometrów i to spowiedzi i wyspowiadać się. Tylko akurat kapłani spowiadali. Słyszę wewnętrzny głos, odpowiada przed Panem Bogiem. To, co mówię. Tam w Jarosławia taki kapłan. I ja nie chciałem przyjąć. Bo przypadkowo raz rozmawialiśmy z tym kapłanem. On taki łagodny, taki cichy, jak ta moja Matka Najświętsza, energicznego, takiego temperamentu, żeby tego do mojej mentalności. Może się pomyliłaś. A jeszcze w dodatku on miał zaszczenia do Wałęsy. Ale nie słyszałem nic więcej, pojechałem do spowiedzi. Dopiero się dowiedziałem, kto to jest ten spowiednik. On nie wypuści, jak wszystkiego się nie dowie. Był dzisiaj w Medjugorje, osiągnął 7 lat, ksiądz profesor Henry Kała, był rektor seminarium, ale nie tylko to. Ja jestem zaprzyjaźniony, zna moją rodzinę, moje prawnuczki, prawnuki i wnuki i tak dalej, odwiedza mnie i co prawie miesiąc na tym modlitwieństwie do swojej przyjeżdża. Matka Boża Saletyńska to jest moja, która mnie uratowała. Uratowała mnie, nie będę wszystkiego mówił. I jeżeli ktoś jest zagubiony, a słyszy teraz, pragnie znaleźć prawdę, pragnie przybliżyć się do Jezusa Chrystusa, niech sobie wybierze Matkę Boską Saletyńską. Nie mogę dojechać do Dębowca, często jeżdżę, ale byłem wczoraj w Rzeszowie. Jechałem tam i bardzo się cieszyłem, bo i również przyjemy Jezusa Chrystusa, jak również na adoracji i tam i tak dalej.
Panie Jarosławie, niezmiernie również nam miło, że pan tutaj nawiązuje swoim doświadczeniem tak, do Matki Bożej Saletyńskiej, tej, która jest pojednawczynią grzeszników. I pan również wywołał temat modlitwy o spowiednika. Modlitwy o spowiednika. To jest, myślę, że temat też czasem chyba dość nam nieznany, albo może niepraktykowany zwyczaj, żeby raz przed wyborem spowiednika się modlić, dwa przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, bo mamy różnych spowiedników. Niektórzy, to też może zacznijmy od tego, księże prowincjale. Mamy kierownictwo duchowe i mamy spowiedź. To chyba też warto troszeczkę uporządkować, ponieważ czasem przystępują niektórzy do sakramentu pokuty i pojednania, rozumiejąc ten sakrament jako kierownictwo duchowe, prawda? I są tam roztrząsane sprawy wszelakie. Czy o to chodzi w sakramencie pokuty i pojednania, prawda? I czym się różnią te dwie rzeczywistości? Jeśli chodzi o spowiednika, czy ten spowiednik to powinien być stały spowiednik, że mam swojego i chodzę do niego, czy też w tym miesiącu idę do tego, a za miesiąc idę do tamtego, a za 3 miesiące jeszcze do innego.
Ojciec tutaj poruszył szereg kwestii. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja się zawsze modlę przed spowiedzią o to, żeby spowiednik był dobry i łagodny. To tak troszkę żartobliwie, ale
a
tak.
A penitent też się modli, że... za.
Dobrze, to ksiądz Bohdan dopowie potem. Kilka kwestii tutaj zostało poruszonych. Pierwsza rzecz jest taka, że tak, trzeba to rozróżnić. Spowiedź to spowiedź, kierownictwo duchowe to kierownictwo duchowe. Niemniej czasem bywa tak, że ten sam kapłan jest i kierownikiem duchowym, i spowiednikiem tej samej osoby, ale... Innego rodzaju tajemnica dotyczy spowiedzi, innego rodzaju kierownictwa duchowego. Materiał kierownictwa duchowego są raczej rzeczy, które nie zawsze są grzechami, natomiast materiał spowiedzi muszą być grzechy. Trzeba przynajmniej jeden grzech wyznać na spowiedzi tak naprawdę, żeby też ksiądz mógł udzielić rozgrzeszenia, no bo jeśli tak naprawdę nie wyzna nikt żadnych grzechów, to nawet nie można tego rozgrzeszenia udzielić, bo po prostu nie ma materii do rozgrzeszenia. Jeśli chodzi o to, czy dobrze jest mieć stałego spowiednika, tak naprawdę to zależy też od tego, jakie penitent ma związane ze swoim życiem pragnienia duchowe. Bo jeśli rzeczywiście chce mieć pewnego rodzaju towarzysza w spowiedniku, który też będzie cierpliwie go prowadził ku głębszej wierze, ku lepszemu poznaniu Boga, ku lepszemu poznaniu też swojego wnętrza, właśnie podczas spowiedzi, to dobrze mieć stałego spowiednika. Tym bardziej, kiedy też penitent jest na jakimś trudnym etapie życia, czy kiedy boryka się z jakąś konkretną słabością, czy słabościami, czy też kiedy rzeczywiście jego sytuacja życiowa jest w ogóle na tyle skomplikowana, że na przykład za każdym razem innemu, nowemu spowiednikowi opowiadać o swoim życiu, właśnie przedstawiać tę sytuację, byłoby po prostu zbyt trudne, wtedy dobrze mieć stałego spowiednika, z którym można się umówić na konkretny dzień, na konkretną godzinę. Nie trzeba po prostu też wszystkiego mówić od początku, wszystkiego przedstawiać. Natomiast jeśli ktoś też nie ma takiej potrzeby, żeby właśnie mieć stałego spowiednika, bo jego sytuacja życiowa jest uporządkowana, rzeczywiście ma taką łaskę, że nie popełniać bardzo poważnych grzechów i zasadniczo nie są to grzechy ciężkie, śmiało może korzystać po prostu z posługi spowiednika, który ma dyżur w konfesjonale i to nie musi być stały spowiednik. Natomiast wszędzie tam, gdzie właśnie ktoś chce też rozwijać się duchowo coraz bardziej, coraz głębiej, kiedy też ktoś jest znowu w jakiejś konkretnej sytuacji życiowej i potrzebuje takiego, można by powiedzieć, oglądu z zewnątrz, pewnego komentarza do swojego życia, pewnej podpowiedzi, dobrze jest właśnie wtedy też poprosić doświadczonego człowieka, mówię człowieka specjalnie, o kierownictwo duchowe, ponieważ no też z doświadczenia Kościoła wynika, że kierownikiem duchowym wcale nie musi być kapłan. To może być siostra zakonna, to może być chrześcijanin uformowany, który ma też ogromne doświadczenie własnego życia duchowego i sam również też ma dobre doświadczenie prowadzenia przez kogoś, więc po prostu wie, na czym kierownictwo duchowe polega. I z czymś takim się spotykamy też przy okazji chociażby rekolekcji ignacjańskich, czy rekolekcji prowadzonych jako lekcje divina. Kierownikiem duchowym może być świecki, wierny chrześcijanin, który po prostu no, jest człowiekiem głębokiego życia duchowego. Więc może nie do końca jakby jasno wyznaczyłem takie linie podziału, ale no, pewne rzeczy są wspólne dla stałego kierownictwa, dla stałego spowiednictwa, dla stałego spowiadania się i dla kierownictwa duchowego, ale różnica polega na tym, że tu w spowiedzi zamykamy sytuację też pieczęcią sakramentalną, tajemnicą spowiedzi. W kierownictwie duchowym jest to też nieco inny rodzaj tajemnicy. Często to może być podobna materia, bo też z kierownikiem można rozmawiać o swoich grzechach, ale się nie musi. Ale ze spowiednikiem już bezwzględnie rozmawia się o swoich grzechach, bo one stanowią podstawę też do rozgrzeszenia.
Dziękujemy za nakreślenie tych ram. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, transmitowanych z Dębowca, gdzie trwa spotkanie rodziny Radia Maryja. Halo, bardzo proszę.
Witam wszystkich, mam na imię Jan. Będę mówił ściśle w temacie. Otóż Ja kiedyś oglądałem taki film, jego tytuł był Bez przebaczenia. I tam główny bohater pracował, miał w pracy takiego młodego kolegę i ten młody kolega żalił się temu bohaterowi, że mama jego ma małą restaurację i policjanci biorą od jej mamy taki haracz za tak zwaną opiekę. No i ten główny bohater tam dopadł tych policjantów w ciemnym zaułku, tam mocno ich obił. No i taka jest scena. Oni wchodzą do tej restauracji, oddają pieniądze tej pani, wychodzą z tej restauracji, mają gęby mocno poobijane. Jeden mówi do drugiego: o, mówi, to dopiero bolało. To jak chcę coś to powiedzieć. Gdybyście księża na przykład z okazji Świąt Wielkanocy, gdzie są duże kolejki do konfesjonału ogłosili, że jeżeli nie naprawisz szkód, których wyrządziłeś, nie otrzymasz rozgrzeszenia, to by te kolejki byłyby o wiele mniejsze. I już ostatnia kwestia. Pamiętamy tą sytuację, kiedy Pan Jezus uzdrawiał paralityka, prawda? I Pan Jezus, widząc jego wiarę, mówi: synu, puszczając się twoich grzechów. To się nie podobało uczonych w piśmie, tam coś tam szemrali między sobą. No i Pan Jezus wiedział, o co im chodzi, no i formułował takie zdanie wyraźnie. Wiedzcie o tym, że Syn Człowieczy tu na ziemi ma moc odpuszczania grzechów. A to znaczy, że Jezus nie mówi, że ja jako Syn Boży, czy ja jako Mesjasz mam odpuszczanie grzechów. Syn Człowieczy, czyli każdy człowiek. I Pan Jezus to potwierdził w modlitwie pańskiej, bo tam jest taki wers: Panie, odpuść mi moje grzechy, jako ja odpuszczam moje winowajcy. Ostatnie zdanie. Najłatwiej jest prosić Pana Boga o przebaczenie. Trochę ciężej pójść, ukręcać przed księdzem konfesjonalnym i wyznać swoich grzechów. Ale najciężej jest prosić o przebaczenie swojego bliźniego, któremu się wyrządziło krzywdę. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, Panie Janie. Dziękujemy również za ten głos w naszym dzisiejszym spotkaniu na temat przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. A jest to, myślę, że głos niezmiernie ważny, bo jednym z warunków sakramentu pokuty i pojednania jest również i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Jeśli zatem wyrządziłem komuś krzywdę, jeśli kogoś skrzywdziłem, jeśli kogoś obraziłem swoim życiem, swoim zachowaniem, to w pierwszej kolejności, przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, powinienem to, co Pan Jan powiedział, pójść i przeprosić tę osobę, prawda? A następnie iść do sakramentu pokuty i pojednania. Czy tak, księże Bochtanie?
Tak. My często pojednanie sprowadzamy do sakramentu pokuty, do spowiedzi. Tymczasem pojednanie to jest pewna droga albo coś, co tworzy zestaw pewnych segmentów. Pojednajcie się z Bogiem, to co mówi święty Paweł. Pojednanie domaga się pojednania z drugim człowiekiem. To co Jezus mówi: jeśli wiesz, że ktoś ma coś przeciw tobie, to idź i jednaj się z nim. Co sercem tego pojednania jest przebaczenie, proszenie o przebaczenie. Co nie jest prostą rzeczą, bo to jest dar Boży. Przebaczyć to naprawdę jest wyprowadzić kogoś ze śmierci, dać mu życie, też przebaczyć. I jest jeszcze trzeci ten segment, czy trzeci etap pojednania z Bogiem, to pojednanie też ze swoją historią życia, z tym, co się wydarzyło, to, co mi się też zdarzyło. I wiele osób, które przychodzi do domu rekolekcyjnego, czy do klasztoru, prosząc o kierownictwo duchowe, czy prosząc o spowiedź, że ktoś był stałym spowiednikiem, bo tak jest, to oni właśnie mają często takie doświadczenie. Albo też są po rekolekcjach, czy tych o przygotowaniu do spowiedzi, czy jak ksiądz prowincjał wspomniał, ignacjańskich, po takim głębokim doświadczeniu, gdzie oni widzą konieczność, żeby mieć tego stałego spowiednika. Dlatego też tu przychodzą i proszą, i taką posługę czynimy wobec nich.
No ja tak jeszcze dopowiem, że to się właśnie łączy też z przygotowaniem do spowiedzi, bo jak ktoś się przygotowuje na modlitwie i jakby widzi, że grzech to nie tylko jest taka indywidualna sprawa, że grzech tylko dotyka Pana Boga, że ja coś odwróciłem się od Pana Boga, ale zawsze grzech ma te wymiary, że też niszczy wspólnotę Kościoła, niszczy innych i też właśnie nas samych, nie? To wszystko. I jak się przydaje czas dłuższy na przygotowanie, jak modlę się, to pewne rzeczy stają się takie jasne, że jest konieczne stanąć i prosić o wybaczenie, drugiego, czy samemu też prosić o tą łaskę, żebym ja miał to serce, które przebacza. Przebacza też innym, nie? Że ja widzę w tej historii, że nawet jak ktoś tam ma wobec mnie, że ja nie chcę nosić, nie chcę się mścić na nim, nie chcę nosić w sobie tej zawiści, że ja chcę mieć w sercu przebaczenie, bo Pan Bóg różne rzeczy prowadzi. Ja tylko powiem tak króciutko takie historie, jak byłem w seminarium. Dla mnie takie trudne doświadczenie było. Wyjechał nasz ojciec duchowny i poszedłem do spowiedzi. On pojechał na rekolekcje adwentowe. Duże kolejki już w Krakowie. My mieliśmy krótką przerwę. Ja miałem tylko po obiedzie, później już nauka własna i nie mogłem sobie wyjść tak całkiem. Ojca duchownego nie było, no ale poszedłem do dominikanów. Kolejki ogromne, nie? Poszedłem do kościoła mariackiego. Mniejsza, w pewnym momencie patrzę, taki kapłan siedzi sam i siedzi w konfesjonale i nikogo nie ma, nie, wokół niego. Ja tak się ucieszyłem, nie, i z takim, wiecie, z taką radością, nie, biegnę do niego, a ten tak na mnie wyskoczył, że mówi, gdzie, nie widzisz, że się modlę, nie. Ja zobaczyłem, że jakaś kobiecina też taka skruszona, żeś musiał wcześniej chyba ją tam gdzieś... Ale to było trudne doświadczenie, ale dzisiaj patrzę na nie, że było dla mnie też dobre, nie, bo ja wiem, jak się czułem. Czułem się tak bardzo źle, nie? I jak ważne jest, żeby też modlić się i za spowiedników, żeby się modlić i żebyśmy my sami się modlili właśnie też o ducha łagodności, bo czasami w tej materii może się zdarzyć, że ty właśnie coś tam tak odburkniesz zupełnie z jakiejś takiej sytuacji, bo też mamy zły dzień. Wiem, że też zmęczony gdzieś tam mogę taki być, ale to sobie przypominam. Często to sobie przywołuję też prosząc właśnie o taką jakąś cierpliwość, o łagodność, nie? Więc to było trudne doświadczenie i mówię też o tym, bo czasami może się tak zdarzyć, ale być może, że Pan Bóg chciał, żebym pamiętał o tym zawsze i żeby to pomagało mi w służeniu tym, którzy będą przychodzili teraz.
693 112 200 oraz 693 112 255 to numery kontaktowe do naszego studia w Dębowcu. Halo, bardzo proszę.
Dzień dobry. Czy jest może możliwość dołączyć się do rozmów niedokończonych?
Jest już pan na antenie, proszę się przedstawić i prosimy. Halo. Prosimy, zapraszamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, mówi Marek z Krakowa, z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Ja serdecznie pozdrawiam i witam bardzo nam kochanego dyrektora domu rekolekcyjnego Bogdana Dudko, również kustosza Pawła Raczyńskiego, również księdza prowincjała Grzegorza Zembronia, którego może nie tak dobrze znam, ale też wielokrotnie widziałem, ponieważ ja jestem ze wspólnoty na opiekę humanalnej i dzięki Matce Bożej La Salette, właściwie dzięki właśnie Matce Bożej, która ma w polskim La Salette w Dębowcu jest, dzięki temu mamy we wspólnocie prezbiterów, którzy mogą nam posługiwać w naszej wspólnocie neokatechumenalnej. A jak to się wydarzyło? Mianowicie, gdy było 150 lat, rocznica 150 lat objawień, nasza wspólnota poprzez jednego brata ze wspólnoty, który zainteresował się Dębowcem, zawierzył Matce Bożej właśnie w Dębowcu naszą wspólnotę. Ponieważ były problemy z prezbiterami, żeby nam posługiwali w naszej wspólnocie, zawierzył. I proszę sobie wyobrazić, po kilkunastu latach, w 2009 roku, przyszedł prezbiter z zgromadzenia księży Saletynów, ksiądz Bogdan, który stał się naszym prezbiterem naszej wspólnoty. Matce Bożej zawdzięczamy tutaj właśnie Dębowcu to, że nam przyprowadziła prezbitera, że jest naszym prezbiterem i teraz chociaż jest dosyć daleko od Krakowa, ale przyjeżdża dosyć często, jest, robi z nami drogę na ordę humanalną, również te wszystkie etapy. No i jesteśmy tak wdzięczni tym braciom, tym ojcom, Saletynom, ponieważ i ksiądz Paweł Raczyński był w Krakowie i też był prezbiterem drugiej wspólnoty z kolei u nas w parafii. Również ksiądz, no i wielu, i to również księża, którzy są w parafii saletyńskiej w Krakowie, księży Saletynów w naszym osiedlu cegielnianym również posługują, również są bardzo zaangażowani, a chciałbym powiedzieć na ten temat, mianowicie ten temat, który jest poruszony, to jest właśnie pokuta, to tak krótko, żeby już nie zajmować dużo miejsca, przede wszystkim u nas we wspólnocie sakrament pokuty jest dokonywany w postaci, poprzez liturgię, liturgię pokutną. Liturgia pokutna, która ma słowo, która ma śpiewy, psalmy, która ma oczywiście cały rytuał pokutny, który jest przez Kościół prowadzony. I później, właściwie pod koniec już tego, jest ta spowiedź indywidualna, spowiedź uszna, gdzie mogę bezpośrednio, oczywiście w pewnej ciszy, ale też w kontakcie osobistym, intymnym z księdzem, który jest uosobieniem Jezusa Chrystusa, mogę mu wyznawać grzech. To jest wielkie doświadczenie, bo ja kiedyś...
Panie Marku, przeproszę pana, jednocześnie dziękując za pana wkład w nasze dzisiejsze rozmowy dokończone. Niemniej jednak ten czas, który mamy, jest niezmiernie krótki. Mimo że on się może wydawać dość długi, ale jest niezmiernie krótki. A pan ma dar. Darmowy. Dziękujemy.
Znaczy, ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że do liturgii, do tej spowiedzi przygotowuje nas słowo.
Dokładnie. Panie Marku, słowo jest absolutnie, jest tutaj punktem wyjścia. Tutaj myślę, że to już padło, prawda, podczas naszego spotkania, chociażby w kwestii również ksiądz Kustosz o tym słowie wspominał, że w oparciu o nie, zwłaszcza jeśli jego braknie, to później pojawia się pewnego rodzaju trudność w tym sakramencie pokuty i pojednania. Pozdrawiamy serdecznie, panie Marku, i tutaj tylko powiem, że ojcowie księża, którzy byli wspomniani przez pana, wielkim takim uśmiechem i radością tutaj pana otaczają. Moi drodzy, odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
I radością
Halo.
Pana.
Prosimy o wyciszenie radioodbiornika przed wejściem na antenę Radia Maryja, bo inaczej nie będziemy mieli możliwości porozmawiać. O to bardzo serdecznie proszę. Halo, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Tak?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam, Tadeusz z Białegostoku. Dziękuję za tą audycję. Słuchałem. Chcę powiedzieć, że jeździłem kiedyś na rekolekcję do Saletynów zakopanego i też tam były rekolekcje, też odpowiedzi. I no, chciałem też pozdrowić tych Saletynów, ale mam takie pytanie odnośnie spowiedzi. Jak dobrze przygotować się do spowiedzi, żeby ona była taka owocna i czy... takie częste spowiadanie się, na przykład jak niektórzy na przykład codziennie, albo nawet kilka razy w tygodniu, na przykład papież, słyszałem, że spowiada się co kilka dni, czy to jest dobre i czy na przykład święci, wiem, że tak robili i czy spowiedź to no nie tylko jest wyznanie grzechów, ale też takie kierownictwo duchowe. I czy na przykład, jeżeli ktoś powoda się często, czy ksiądz może mu jakby zabronić, czy może mu nie wyspowiadać go też. Czy na przykład ta pokuta, która jest zadawana, to ona bardziej jest jakąś taką nagrodą, bo wcześniej te pokuty wyglądały inaczej, a teraz to tak bardziej odmówić modlitwę i, no i wszystko. że to jego potem nawrócenie nie widać. I na przykład teraz nie rozumiem, tylko na przykład zachodnik nie ma konfesjonałów, a tam praktycznie wszyscy do komunii idą. To nie ma tego poczucia grzechu. I to teraz wchodzi do nas, do Polski. Że no i też uważam, że niektórzy księża to są, mają, może nie są aż tak dobrze przygotowani i mają tej brak cierpliwości, bo nawet sam założyłem, że dla nich siedzenie w konwencjonalnym, czyli księżom, po prostu jest udręka, bo szybko uciekają i chcą jakby na świecie to po prostu zostawić. Nawet kiedy ksiądz powiedział, żeby opowiadać się wcześniej, nie zostawiać no, to na ostatni moment, bo potem kolejki się tworzą.
Panie Tadeuszu, no i właśnie tak. Przepraszam, że wchodzę również w słowo, ale pan poruszył chyba z pięć tematów, dlatego też, żebyśmy zdążyli do 23.30 na nie odpowiedzieć, to pan pozwoli, że się do nich ustosunkujemy, dobrze?
Tak. Bóg zapaść, pozdrawiam z Panem Bogiem.
Bóg zapaść, również to są konkretne pytania, które pan Tadeusz postawił, tym bardziej, jeśli chodzi o właśnie tę częstotliwość spowiedzi świętej księże kustoszu, no sięgamy po pięć przykazań kościelnych i mamy. Drugie, przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Raz w roku. To jak z tym spowiadaniem się jest?
No, myślę, że to jest też pomoc konkretna, że rzeczywiście tak często mówimy, że comiesięczna spowiedź jest wystarczająca. Czasami jak ktoś potrzebuje, to już indywidualnie ona może być nawet i częstsza, ale w większości wypadków wcale to nie jest konieczność. Nie? Na pewno wtedy warto posłuchać spowiednika, bo jak czasami widzi, że ktoś ma jednak jest to sumienie zbyt wrażliwe, to jakby nie pomaga to, że on będzie nawet codziennie u spowiedzi. To tak nie jest, bo Boże Miłosierdzie jest rozlewane ciągle. My w czasie Eucharystii też na początku, jak jesteśmy na mszy świętej, to jest akt pokutny i przyznajemy się i mówimy, że jesteśmy grzesznikami. I to też jest miłosierdzie, które się rozlewa na nas. To, co jest w warunkach też i dobrej spowiedzi, ale też jakby życia takiego sakramentem pojednania, to żal za grzechy, że ja wtedy ten żal mam, który właśnie też jest tym wołaniem o Boże miłosierdzie. Rachunek sumienia wieczorny, jak ktoś praktykuje. I to jest też takie dobre przygotowanie do spowiedzi. Byśmy powiedzieli, że ja codziennie gdzieś tam patrzę, to też jest otwieram się na Boże miłosierdzie. I wtedy, mimo że przecież te grzechy popełniamy każdego dnia, to mogę przystępować do Komunii Świętej. A wtedy właśnie raz w miesiącu idę też do tego sakramentu pojednania, mówiąc konkretnie swoje grzechy i prosząc o tą łaskę, bym się nie dał zwieść, bym nie popadał w cięższe grzechy. Więc tutaj warto posłuchać księży. Ale też powiem, że prosząc też o modlitwę, tak jak pan zauważył, ja też mówiłem to swoje doświadczenie. No jesteśmy, także wiele razy brakuje nam cierpliwości. Mogę tylko prosić o wybaczenie tutaj z tej strony i też prosić o modlitwę, żebyście się za nas modlili, żebyśmy mieli taką też gotowość czekania, modlenia się za tych, którzy przychodzą. To jest, potrzebujemy tej modlitwy, nie? Potrzebujemy też takich nawet, odbieram to tak bardzo pozytywnie, nie? Takiego głosu, że też to widzicie, my o tym też rozmawiamy i myślę, że ten kierunek też jest ważny i potrzebny, żeby czekać. My mamy takich niektórych księży, ja zawsze tam z podziwem, on nie jest, czy jest wyznaczony, czy niewyznaczony, że on potrafi pójść i pomagać też w spowiedzi, czekać na tych, którzy przychodzą. Więc też dziękuję za taką uwagę i proszę o modlitwę.
Ja myślę, że jedną rzecz trzeba właśnie przy okazji tego pytania pana Tadeusza dopowiedzieć. Spowiedź, czy właśnie też kierownictwo duchowe, to są takie specyficzne sytuacje, kiedy czasem nawet w naszych rozmowach niedokończonych, czy w takich ogólnie wypowiadanych katechezach, trudno jest powiedzieć jakieś generalne rozwiązanie. Oczywiście, co do sprawowania sakramentów, co do korzystania z sakramentów, są pewne ogólne normy, ogólne rozwiązania, ale życie człowieka, ta tajemnica jego wnętrza, też praca jego sumienia, całe jego życie sprawiają, że sytuacja każdego człowieka jest tak indywidualna, że nieraz trudno znaleźć ogólne rozwiązanie dla wszystkich sytuacji, o jakich byśmy tu mówili. Więc właśnie to, co ksiądz Paweł też mówił, właśnie warto zapytać spowiednika. Czy, proszę księdza, ja w tych moich życiowych sytuacjach, w takim stanie, w jakim jestem, jak często powinienem się spowiadać? I spowiednik zazwyczaj bardzo trafnie powie, nie, panu wystarczy raz na miesiąc, a pani mogłaby przychodzić na przykład raz na 3 tygodnie, to by bardzo pomogło. I tutaj warto się naprawdę pokierować zdaniem tego spowiednika, ponieważ on będzie w stanie często już po jednym wyznaniu grzechów ocenić właśnie, chociażby jak ta częstotliwość spowiedzi, albo podpowie, proszę się spowiadać na przykład raz na miesiąc, ale warto się postarać o kierownika duchowego. I druga rzecz, to nie jest też do końca tak, że ten zachód Europy jest taki całkiem zgniły. Ponieważ, znowu, ponieważ my jesteśmy zgromadzeniem międzynarodowym, mamy też wiele placówek w Europie, to dobrze wiemy, bo to obserwujemy, że są takie miejsca, są takie środowiska, gdzie korzystanie z sakramentu pokuty po prostu się odradza. Na przykład wydawałoby się w takiej sprotestantyzowanej Szwajcarii środowiska ludzi młodych, studentów, którzy gromadzą się na adoracjach Najświętszego Sakramentu, na comiesięcznych katechezach, na comiesięcznych adoracjach, to są środowiska ludzi młodych, którzy bardzo często i bardzo owocnie przystępują do sakramentu pokuty. To jest też to, co tutaj mówimy od jakiegoś czasu. Wszędzie tam, gdzie zgłoszone Boże Słowo, czy w ramach liturgii pokutnej, czy w ogóle tam, gdzie jest głoszone Słowo Boże tak, że ono dotyka serca człowieka, to zawsze prędzej czy później ono doprowadzi człowieka do konfesjonału, do jakiejś rozmowy o swoim życiu, o swoim sumieniu. Bywa nieraz tak, że są to ludzie młodzi, którzy jeszcze nigdy nie przystępowali do spowiedzi. Byli u pierwszej komunii, ale na przykład duszpasterz powiedział, nie ma sensu dziecko, żebyś ty szedł do spowiedzi, bo ty nie masz żadnych grzechów. I ten człowiek ma, dajmy na to 25 lat czy 30 lat, znajduje się w takim środowisku młodych chrześcijan i widzi, że można rzeczywiście wiarą żyć i on chce rzeczywiście wiarą żyć, chce żyć Ewangelią, ale widzi, że coś jednak w jego życiu się podziało takiego, co mu przeszkadza żyć pełnią życia duchowego i chce przystąpić do sakramentu pokuty. I moi współbracia właśnie mi opowiadali, pracujący na zachodzie Europy, że często właśnie przychodzili do nich młodzi ludzie, którzy mając 25, 22, 30 lat, po raz pierwszy się spowiadali. Ale jak zaczęli, to już chcieli zawsze korzystać.
Takie pragnienie i taki głód sakramentu pokuty i pojednania, jeśli człowiek wie po co, to jest w stanie pokonać niejedną trudność. Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi to temat naszego spotkania realizowanego z Dębowca, z Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej. Już za chwilę powracamy z poglądem na zegar, 7 minut po 23, kilka taktów utworu, aby przemyśleć te treści, które tutaj z ust naszych gości padają. Treści ważne, treści gęste, zatem przemyślmy te sprawy. rozmowy niedokończone, dziś realizowane w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, gdzie spotkanie rodziny Radia Maryja, ta pierwsza część tego spotkania przy ołtarzu pańskim, a teraz czas rozmów niedokończonych. Oczywiście to spotkanie wpisuje się w odpust, który to, księże Kustoszu, dzisiejsze nasze spotkanie, chyba takie uwieńczenie tego odpustu.
Tak, tak, to już jest ostatni dzień, ostatni akcent ten rozmowy niedokończone, kompleta, to zakończymy te uroczystości nasze.
Ta radość księdza Kustosza czym jest spowodowana?
Radość, znaczy, że odpust też wymaga wiele takiego wysiłku, jak się też kończy ten czas, to się cieszę, że to dobrze przebiegło. Ten rok, muszę powiedzieć, też taki było dużo takich pytań, jak to będzie po tej pandemii, ile będzie osób, czy będą pielgrzymki. Dużo wróciło pielgrzymek i też pieszych, i rowerowych. 4 dni z Rzeszowa po tej przerwie, to dużo takiej radości. To jest też czas, że tak jak mówiłem, dużo ludzi też przyjeżdża się spowiadać. Ja zawsze się tam jakoś cieszę z tych dni, które tutaj są, które przychodzą. A ten zyskiwanie odpustu, jeszcze powiem, że nawet jeszcze do końca września, każdego dnia w naszym sanktuarium, bo z racji 175. rocznicy, jak rok temu zaczęliśmy, to była ta łaska, że aż do, no cały ten rok, do końca września, jeszcze każdego dnia, jak ktoś przybędzie, to może zyskiwać odpust zupełny.
Amen. Niech tak się stanie. A ja tak sobie pozwoliłem zapytać, ponieważ rozmawiając wcześniej, to ksiądz Kustosz wspominał o tym, jak przebiega ten odpust i o wielkich darach, których tutaj ludzie również doświadczają i z pewnością ta radość i ten uśmiech jest związany właśnie z niczym innym, tylko z tym. Moi drodzy, trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Moi drodzy, trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia.
Prosimy o wyciszenie radioodbiornika. Nic się u nas nie zmienia od 31 lat.
Halo?
Bardzo proszę. Pani Geniu, już pozwolę sobie tak zdrobniale powiedzieć. Proszę o wyciszenie radioodbiornika, dobrze?
Halo?
Proszę bardzo. Nie, no niestety pani Genowefo nie pójdzie. Nie pójdzie. Halo, bardzo proszę.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja czytałam książkę właśnie o Matce Bożej.
Bardzo się cieszymy. A czy mogę pani nam powiedzieć, jak pani ma na imię? Skąd pani telefonuje?
Jezusa obraża przekleństwo woźniców i odpuszczanie mszy świętej. A właśnie teraz tak strasznie ludzie chlną. Dzieci nawet. A jeszcze chciałam powiedzieć, że chodzi o spowiedź, że starszych ludzi trzeba pytać, czy byli dawno w spowiedzi. Ja miałam wujka, który miał już ponad 80 lat i chodził każdą niedzielę na mszę świętą. No i ale tak spytałam wujka. Wujek dawno był w spowiedzi, no ze 40 lat temu, jak ślub brał, bo jedna żona mu umarła, z drugą brał ślub. Ja mówię, to dlaczego? A bo ona się kłóci, tego, no dobrze, ona się kłóci, ale ona idzie, się spowiada i Pan Bóg jej przebacza, ona pójdzie do nieba. A wujek tak samo się kłóci, a nie idzie do spowiedzi i może być potępiony. No on mówi, a chyba, żeby jakiś zakonnik. No akurat wtedy chyba byli ojcowie redemptoryści właśnie u nas w rekolekcję mieli. No ja mówię, no dobrze, wujku, to ja przywiozę. No i faktycznie przywiozłem księdza. Taka chlapa była, straszna woda, ale jakoś dojechałyśmy. I poszłam do domu, zajechaliśmy, on już poszedł do sąsiadów, no ale ona się wyspowiadała. I poszłam, go zawołałam, wyspowiadał się. I później była kolęda. No i ksiądz mówił, na Wielkanoc przyjdzie spowiednik, wyspowiadacie się. No i się cieszyli, że tak będzie. A 16 stycznia wyszedł na dwór, przyszedł do domu, usiadł na łóżku i umarł. No i gdyby nie ten fakt, to po prostu, no ja nie wiem, co by było, bo nie byłby woli przez tyle lat spowiedzi.
Bardzo pani też za to dziękujemy, za ten przykład, prawda? Właśnie to jest, myślę, że cenne. Przykład pewnego rodzaju podejścia z wrażliwością do drugiego człowieka. Czasem tak obojętnie obchodzimy obok drugiego, a chodzi do kościoła, a to wiadomo. Ale to właśnie nie tylko młodych trzeba tutaj także mobilizować, ale czasem i starszych, tak jak tutaj pani zasygnalizowała. O tych 40 latach to warto może też spojrzeć na taką spowiedź, jaką jest spowiedź generalna. Też czasem może przez nas niedoceniana, a zwłaszcza w takich momentach newralgicznych naszego życia, to warto taką spowiedź świętą przeżyć, panie Krzysztofie, jeśli chodzi o pana doświadczenie właśnie w związku z spowiedzią generalną.
Tak, zgadza się. W moim przypadku spowiedź generalna była takim punktem przełomowym w moim życiu, można powiedzieć. Wcześniej przygotowanie do spowiedzi, sama spowiedź wyglądała różnie. Często, niestety muszę się przyznać, że po prostu do sakramentu pokuty podchodziłem z ulicy bez należytego przygotowania. No i w pewnym momencie przyszło takie pragnienie, jak gdyby w moim życiu zmiany. Zmiany na lepsze może, zmiany podejścia do w ogóle sakramentu pokuty, sakramentu pojednania. A jeszcze wcześniej, skoro jesteśmy w sanktuarium Matki Bożej z La Salette, nie sposób nie wspomnieć działania Matki Bożej w moim życiu. No bo uważam, że to właśnie Matka Boża spowodowała, że stanąłem właśnie do tej spowiedzi generalnej. Głównie przez modlitwę różańcową, a gdyby kulminacyjnym punktem było zawierzenie się Matce Bożej po rekolekcjach, oddanie 33 według traktatu świętego Ludwika Grignion de Montfort. No i wtedy to już Matka Boża bardzo szybko jak gdyby poruszyła moje sumienie i miesiąc, równy miesiąc po zawierzeniu przystąpiłem do spowiedzi generalnej z całego życia, do której przygotowywałem się chyba 15 dni, tak, 15 dni przygotowania. No i po sakramencie pokuty, znaczy mówię o spowiedzi generalnej, po spowiedzi generalnej można powiedzieć, że zmieniło się wszystko. Podczas spowiedzi generalnej pojawiły się wspomniane łzy tutaj przez księdza Bogdana. Wyrzuciłem wszystko, co było złe w moim życiu. Odciąłem moją przeszłość po prostu. Jak ksiądz, który mnie spowiadał, ksiądz Damian Zięba akurat z Rzeszowa, powiedział, że stałeś się nowym człowiekiem, tak jak po chrzcie świętym. Twoje grzechy zginęły jak iskra w oceanie. Nie pamiętasz już tego, co było złe. Zaczynasz nowe życie. No i od tej pory po prostu jeszcze wcześniej może, z tej spowiedzi generalnej wyszedłem tak lekki, nigdy się po prostu nawet tak nie czułem. Byłem bardzo lekki, byłem bardzo szczęśliwy, po prostu frunąłem. Po spowiedzi generalnej w ogóle zmieniło się moje podejście do sakramentu pokuty, moje przygotowanie. Od tej pory proszę Ducha Świętego, żeby przekonywał mnie do grzechu, Matkę Bożą, która jest chyba najlepszym, jak gdyby, nośnikiem Ducha Świętego. Przygotowanie w ogóle przebiega zupełnie inaczej. Zaczynam od modlitwy. Wcześniej tego nie było. Też zmieniło się w ogóle moje postrzeganie spowiedzi świętej. Wcześniej po prostu nie zdawałem sobie sprawy, że to jest spotkanie z żywym, prawdziwym Panem Jezusem, z miłosiernym Bogiem, który odpuszcza wszystkie grzechy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć?
Myślę, że te treści, które pan wypowiedział, to już są treści, które niezmiennie budują nas, prawda? I także dają nam pewnego rodzaju takie światło zamyślenia nad spowiedzią generalną w moim życiu. Warto o tym pomyśleć. Bardzo panu dziękuję za to doświadczenie, którym się pan z nami dzieli i moc tego sakramentu, moc właśnie spowiedzi świętej generalnej. O sakramencie pojednania, przygotowaniu do spowiedzi rozmawiamy. Jednym z warunków jest rachunek sumienia księży prowincjale. I tutaj czasem niektórzy mają taką trudność w tym przygotowaniu się, w tym rachunku sumienia. Czy to jest grzech lekki? A czy to jest może jednak już grzech ciężki? i mają pewnego rodzaju dylemat i nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. Co moglibyśmy poradzić tym osobom?
No i znowu muszę powiedzieć to, co właśnie też przed chwilą powiedziałem, że z jednej strony są jakieś ogólne zasady, ale z drugiej strony ta sytuacja każdego człowieka, stan jego sumienia, też jego stan duchowy, skłonność do popełniania jakichś konkretnych grzechów są po prostu różne. Ale to, czego warto się trzymać, i powiem, że kiedy jeszcze byłem katechetą, to bardzo często właśnie uczniom przypominałem taką katechizmową definicję, co to jest ciężki grzech. Czy grzech ciężki to jest świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego w rzeczy ważnej. I żeby coś można było uznać za ciężki grzech, to po prostu trzy rzeczy muszą być spełnione jednocześnie. Świadome, dobrowolne, w rzeczy ważnej, bo bardzo lubimy takie czasem poetyckie definicje, czym jest grzech, i tych określeń jest bardzo wiele. Natomiast właśnie wtedy, kiedy przychodzi do takiego powiedzenia sobie, co to jest ten ciężki grzech, czyli ten, który, czy śmiertelny, ten, który no właśnie rozrywa tą moją wspólnotę z Bogiem, no to tutaj proste określenie zawsze będzie na miejscu, że ja coś zrobiłem świadomie, że ja to zrobiłem dobrowolnie i to dotyczyło po prostu poważnej materii, poważnych spraw. Jeśli będzie brakowało mojej wolności, coś będzie niedobrowolne, albo jeśli ja nie miałem pełnej świadomości popełnienia jakiegoś grzechu, albo jeśli to nie była poważna materia, to najprawdopodobniej nie będzie tutaj ciężkiego grzechu. Ale znowu, no nieraz jest tak, że nawet i najlepsza definicja nam nie pomoże. Więc po prostu ja bym radził zrobić coś takiego, kiedy się przygotowuję do spowiedzi, kiedy robię rachunek sumienia, no to najprościej, często my też mówimy, dekalog, 10 przykazań, przygotować się na przykład według 10 przykazań do spowiedzi, przypomnieć sobie to wszystko, co mogło w jakikolwiek sposób złamać te przykazania, 10 przykazań, ale już właśnie wyznając grzechy, też czasem i warto podpytać spowiednika, czy to akurat był ciężki grzech. On pewnie też znowu powie, to nie jest tak łatwo czasem powiedzieć, czy to był ciężki grzech, ale w spowiedzi, już w takiej bardzo spokojnej rozmowie ze spowiednikiem, jest okazja, żeby zyskać jakieś dobre spojrzenie, jakieś światło właśnie też na te swoje konkretne grzechy. Metod przygotowania, jeśli chodzi o rachunek sumienia do spowiedzi, będzie wiele. Niektórzy spowiednicy podpowiadają właśnie 10 przykazań, inni będą mówić, a może 8 błogosławieństw, jeszcze inni będą mówić, spróbuj popatrzeć na swoje życie w świetle tego, w jaki sposób złamałeś tą więź miłości z Bogiem, z drugim człowiekiem, miłość względem samego siebie. No każdy z tych sposobów jest dobry. Ja myślę, że warto też, żeby ktoś, komu zależy na tym, żeby się dobrze przygotować do spowiedzi, żeby dobrze zrobić rachunek sumienia, to warto spróbować jednego, drugiego, trzeciego sposobu, wybrać taki, który jakoś w danym momencie życia też będzie po prostu odpowiadał. Ale znowu, tutaj jeśli ktoś nie ma wielkiego doświadczenia, to radziłbym, żeby właśnie wejść w kontakt z księdzem, ze spowiednikiem, podpytać. On też pomoże często zrobić dobry rachunek sumienia.
Jeszcze bym tak dopowiedział jedną rzecz, bo też były pytania właśnie o tą częstotliwość spowiedzi. Też chodzi o przyjmowanie Pana Jezusa do serca, komunię świętą, nie? Że jakbym czuję, że nie mogę, to znaczy trzeba iść do spowiedzi, że jak jestem na Eucharystii, to żebym przyjmował Pana Jezusa. I czasami wtedy może kapłan też pomóc i podpowiedzieć. My mówimy, że na Zachodzie czasami oni nie chodzą do spowiedzi, idą do komunii, trochę jesteśmy zgorszeni, ale ja mam wrażenie, że u nas często jest tak, że ludzie zbyt szybko rezygnują z Komunii Świętej, z przyjmowania Pana Jezusa, z tego, żeby On nas wypełniał, bo jakbyśmy oczekiwali, że będziemy zupełnie bezgrzeszni, nie? A tacy nie jesteśmy, nie? To miłosierdzie Boże, to co mówiłem też wcześniej, ono, każda Eucharystia jest tym, więc warto się podpytać, bo być może, że ktoś, kto się regularnie spowiada, wcale tam nie ma grzechu ciężkiego i on nie musi czekać, po prostu, żeby przyjmował Pana Jezusa. I tu warto właśnie wtedy podpytać się, przy okazji spowiedzi i pamiętać o tym ogromnym skarbie właśnie, że sam Bóg przychodzi i wypełnia nasze serca, nasze życie.
To, co ksiądz Paweł powiedział, to w zasadzie potwierdza tylko to, co ja proponowałem przed chwilą. Jeszcze raz przypomnę to określenie, czym jest ciężki grzech. Świadome, dobrowolne, w rzeczy ważnej przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego. Bo o co tutaj chodzi? O to, żebyśmy popatrzyli na swoje życie, ale racjonalnie, to znaczy, żebyśmy użyli do tego rozumu. Dlatego, że właśnie ksiądz Paweł powiedział, ja czuję, że ja już nie mogę przystąpić do komunii. Co znaczy czuję, że ja nie mogę przystąpić? To znaczy ja to wiem, czy ja to czuję? Ja tutaj, broń Boże, nie zaprzeczam wartości emocji, to jest piękna sprawa, emocje, natomiast one mogą nas czasami lekko oszukiwać w jakiś sposób. One nam mogą podpowiadać, ty już jesteś niegodny. Ale czy rzeczywiście ja to wiem, że jestem niegodny, bo ja zbadałem swoje sumienie, bo rzeczywiście zrobiłem coś takiego, co było ciężkie, świadome i ja poważnie przekroczyłem Boże przykazanie. I to jest rzecz, na której się czasem my wykładamy, jakby próbując właśnie jakoś ocenić postępowanie, przygotowując się do spowiedzi, czy chcąc przystąpić do komunii. Nie tak naprawdę, czy ja czuję tak emocjonalnie, że ja mogę, nie mogę, bo to emocje nam zaczną bardzo szybko podpowiadać, że ja nie mogę, bo ja jestem bardzo niegodny, ja jestem w ogóle niegodny. Ale rozum mi podpowie, to nie było świadome, to nie było dobrowolne, to nie było w poważnej materii.
Sakrament pojednania, przygotowanie do spowiedzi, to temat niezwykle rozległy, niezwykle również głęboki, niezwykle ważny, niezwykle delikatny, bo ocieramy się o bardzo delikatne również struny naszego życia, ale jedno jest niezmiernie ważne, że jest to Trybunał Miłosierdzia, Trybunał Bożego Miłosierdzia i przystępując do sakramentu pokuty i pojednania nigdy nie przystępujemy po potępienie, tylko po pokój, po rozgrzeszenie, po łaskę pojednania i prawdziwy powodem, dla którego za każdym razem klękasz u kraty konfesjonału jest pragnienie Boga. Pragnienie Boga, aby Ciebie odzyskać. Aby Ciebie odzyskać. Moi drodzy, bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie, które mogło być trwać i trwać i trwać. Teraz spoglądam po naszych gościach, w ogóle nie są zmęczeni, tryskają energią, zapałem i chęcią dalszej rozmowy, ale przepraszam, musimy zakończyć. Przynajmniej postawić przecinek, a może dokończenie będzie za rok, za dwa, jak tutaj będzie zaproszenie, żeby przybyć na...
Już zapraszamy bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj co roku, tak jak do tej pory było.
Bóg zapłać. Słowo pozdrowienia od pana Krzysztofa rozpocznijmy.
Dziękuję. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich radiosłuchaczy, Radia Maryja, widzów telewizji Trwab, parafię w Lutczy, łącznie na czele z księdzem proboszczem Janem Ochałem, który jest takim moim częstym spowiednikiem, u którego bardzo lubię się spowiadać, bo taka konkretna nauka zawsze płynie, jeżeli chodzi o mnie, naszą rodzinę. Parafia też w Krasnej, gdzie tam mam zaprzyjaźnionego księdza Piotra Trele, wspólnotę wojowników Maryi. Całą rodzinę.
Panie Krzysztofie, a my prosimy, aby Pan pozdrowił swoje 7 skarbów.
Pozdrawiam również swoje 7 skarbów.
Czyli małżonkę.
Małżonkę i dzieci. Też jeżeli mogę wykorzystać okazję i poprosić o westchnienie do Pana Boga za naszą rodzinę, to bardzo proszę o modlitwę.
Matko Boża pięknej miłości, módl się za nami. Nie ma co odkładać na później. To pan Krzysztof Duda, pani Teresa Tasarz.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim kapłanom za możliwość uczestniczenia w tej audycji, pozdrawiając gorąco wszystkich radiosłuchaczy, wszystkich przyjaciół, całą moją rodzinę, wszystkich rekolektantów.
A kiedy najbliższe rekolekcje?
Biorą udział w rekolekcjach z przygotowaniem do spowiedzi generalnej i ze spowiedzią generalną. Następny termin rekolekcji 20-24 października tego roku. Tutaj właśnie w Dębowcu u Matki Bożej Saletyńskiej serdecznie zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ksiądz Bohdan Dudko.
Pozdrawiam wszystkich
zapraszam do Centrum Pojednania. Nasz dom rekolekcyjny ma taką nazwę. I przyjeżdżajcie. Pożycie. Kiedyś pytają chłopaka, dlaczego ty idziesz na mszę świętą? Mówię, idę po życie. Dlaczego się spowiadam? No, żeby mieć życie. Nie? Żeby kochać, żeby przebaczać, żeby być szczęśliwym, bo Bóg jest właśnie tym szczęściem kochającym. I tak już osobiście bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy za mnie się modlili w czasie mojej choroby. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Ale chcę jeszcze powiedzieć, że dzisiaj w Dzień Matki Bożej z La Salle urodziło się dwóch chłopaków. W Krakowie urodził się Wincenty. Pozdrawiamy Dawida i Zosię. No i w Pescarze we Włoszech urodził się dzisiaj Maciej. Też takiej rodziny naszych przyjaciół. Niech Pan wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Słowo pozdrowienia od księdza kustosza Sanktuarium w Dębocu, ksiądz Paweł Raczyński.
To ja pozdrawiam i wszystkich pielgrzymów, którzy tutaj przybywają, i pozdrawiam i zapraszam do Dębowca, do Sanktuarium Matki Bożej Płaczącej, do domu mamy. Myślę, że ci, którzy tutaj przybywają, to później z chęcią też i wracają. Jak ktoś nie był, to tym bardziej niech to będzie dla niego zachęta. Też moich bliskich, którzy są na północy Polski, w warmińsko-mazurskim województwie, więc myślę, że też ufam, że się spotkamy, bo niedługo mam na północy też głosić na odpuście w Mrągowie, więc też proszę o modlitwę. I pozdrawiając też proszę o to, byście też i modlili się za nas, za misjonarzy Saletynów, nie tylko za ojców redemptorystów, żeby prosić też o nowe święte powołania. Tutaj w Dębowcu mamy też oprócz domu, w tym domu macierzystym nowicjat misjonarzy Saletynów i nie ma w tym roku też nikogo, więc tym bardziej jakoś widzimy, że potrzeba takiego szturmu modlitewnego i o ten szturm też chcę prosić wszystkich, którzy tutaj nas słuchają i łączą się z nami. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. I ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincja polskiej prowincji misjonarzy Matki Bożej z La Salette.
Ja serdecznie pozdrawiam wszystkich współbraci, którzy też słuchali tej audycji, bo wiem, że słuchali. Pozdrawiam też moich bliskich, na pewno niektórzy z nich też, ponieważ są stałymi słuchaczami Radia Maryja, to też i uczestniczyli w dzisiejszej transmisji i pewnie też teraz rozmów niedokończonych słuchają. Siostry Saletynki serdecznie pozdrawiam, a dla nich bardzo ważny dzień, bo dzisiaj z dzisiejszą datą został ogłoszony dekret o tym, że ich zgromadzenie stało się zgromadzeniem na prawach papieskich. Wszystkich czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej, wszystkich pielgrzymów do Dębowca bardzo serdecznie pozdrawiam i całą rodzinę Radia Maryja i zapraszamy nieustannie tutaj do Dębowca.
Bóg zapłać. My przyjeżdżamy do Dębowca. To który raz, księżu kustoszu, jesteśmy w Dębowcu?
Tak sobie myślę, znaczy jak ja jestem tutaj, to chyba piąty, szósty razem, bo w tamtym roku nie było spotkania rodziny Radia Maryja, bo była główna transmisja 19, akurat w niedzielę wypadało, 175. rocznicy objawienia, ale wcześniej chyba z 4 razy tutaj już było, więc teraz pewnie szósty raz. Tak się. Ale wcześniej też jeszcze były tutaj
jeszcze wcześniej
spotkania, bo były przy okazji też i koronacji, i ogłoszenia, nie wiem, czy bazyliki.
Ksiądz prowincja podpowiada 7-8 razy.
Tak.
To nie chciałbym tutaj, ale z rewizytą do Torunia wypadało przyjechać.
Przyjechać. Dobrze. Dziękujemy.
Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie również do Torunia, do Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy nowej ewangelizacji. Będzie nam, i świętego Jana Pawła II będzie nam bardzo miło. Bardzo miło również tam obejmować modlitwą te wszystkie intencje. A my taki przedsmak uczymy teraz, a może za chwil parę, w postaci komplety, którą będziemy wspólnie omadlać. Wszystkie te intencje, wszystkich telefonujących będziemy omadlać również i tych wszystkich, którzy może mają trudność z sakramentem pokuty i pojednania. Może tych, którzy już od wielu lat nie przystąpili do tego sakramentu. O taką łaskę dostrzeżenia tego wielkiego daru i skarbu, jakim jest sakrament pokuty i pojednania. te intencje i te wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, wszystkich pielgrzymów, którzy przybywali do i przybywają tutaj do Sanktuarium Matki Bożej z La Salette, chcemy polecać przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Miłosiernemu Ojcu. Rozpoczynamy komplety, której przewodniczył będzie ksiądz Grzegorz Zembroń.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy rachunek sumienia. Podziękujmy Panu Bogu za to dobro, które dzięki Jego łasce mogliśmy dzisiaj uczynić. I także to, które otrzymaliśmy od Niego. I też wyraźmy nasz żal z tego powodu, że nie zawsze odpowiadamy na Bożą miłość, że nie zawsze umiemy czynić dobro, do czego tak bardzo nas Pan Bóg zachęca. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności,
błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i długorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. Spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię,
bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza,
gwiazdo morska do nieba ścieżka najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światło Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.
Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. 23:45. Serdeczne pozdrowienie dla wszystkich, którzy łączyli się wraz z nami podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych, podczas również spotkania rodziny Radia Maryja, które transmitowane było z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu. Bardzo serdecznie dziękujemy również księżom misjonarzom Saletynom za gościnę, za otwarte serca dla rodziny Radia Maryja. Wszystkie koła, biura, które przybyły na dzisiejsze spotkanie, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ufamy, że cało, spokojnie, szczęśliwie dotarliście do domu, ubogaceni, umocnieni również tym spotkaniem tych wszystkich, którzy przybyli na to dzisiejsze spotkanie. Księdza biskupa, ordynariusza diecezji rzeszowskiej, księdza biskupa Jana Wątrobę, bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując także za tę posługę sakramentalną, posługę również i słowa. Dziękujemy także gościom, którzy ubogacili nas swoim świadectwem podczas rozmów niedokończonych i gospodarzom tego miejsca na ręce księdza prowincjała, na ręce księdza kustosza, księdza Bogdana. Dziękujemy także panu Pawłowi, panu Krzysztofowi realizującym dzisiejszy program. I przekazujemy głos do Torunia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.